Zanim zacznie się ten podcast, chciałbym was przywitać. Wpadłem na pomysł, że jeżeli zebraliśmy tak dużą społeczność, za co wam dziękuję, możemy spróbować też pomóc innym ludziom. W opisie znajdziecie link do dwóch zbiórek i jeżeli macie czas i chęci, by móc wpłacić chociaż złotówkę na jedną z nich bądź obie, to w przeciągu tygodnia rozwiążemy problemy tych ludzi. Mocno w was wierzę i jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście.
Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo, bardzo i to bardzo wam dziękuję.
Z tej strony Kamila Wybrańczyk. Wraz z moją marką zostaliśmy partnerem podcastów Żurnalisty. I z tego miejsca chciałabym wam życzyć miłego odsłuchu oraz zaprosić was na moją stronę bykamilawybrańczyk.com, gdzie znajdziecie mnóstwo moich produktów. Dajcie się zabrać w świat fascynujących zapachów tworzonych z pasji i miłości do perfum.
Partnerem mojego podcastu został catering dietetyczny Yami.
Dzień dobry Państwu. Przypominam, że rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam i życzę miłego odsłuchu. Roxana Węgiel.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Wieloletnie doświadczenie światowej klasy czasomierzy. Bezpieczeństwo i prestiż na najwyższym poziomie. Royal Watch. Polecam. Mateusz Borek.
Dzisiaj u mnie Sławomir Węcen. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ostatni raz rozmawialiśmy rok temu. Jak byś podsumował rok, który już minął?
To był ciężki rok. Wydaje mi się, że najtrudniejszy w moim życiu. Bardzo dużo się wydarzyło. Taki roller coaster emocjonalny. Myślę, że dużo się nauczyłem i mam nadzieję, że bardzo mi się ten rok w przyszłości przyda.
Do czego się nauczyłeś?
Wielu rzeczy. Ten rok dla mnie to przede wszystkim była polityka. Praktycznie przestałem zajmować się biznesem w ciągu tego roku. Miałem bardzo długą kampanię wyborczą, która dla mnie to zaczęła się w zasadzie rok temu, a nie tam w sierpniu, kiedy formalnie zostały ogłoszone wybory. Przez pierwszą połowę roku szło bardzo dobrze, a przez drugą połowę roku szło bardzo źle. Więc trzeba było wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło i postarać się Będę musiał się postarać, bo to dopiero przede mną, żeby tych błędów nie powtórzyć.
No dobra, jeżeli mówisz o tym, że biznes cię po części stracił, że było cię tam zupełnie mniej niż wcześniej, to są jakieś straty tego wszystkiego, czy nauczyła się twoja firma żyć bez ciebie?
Firma się nauczyła żyć przeze mnie. Wcześniej włożyłem bardzo dużo wysiłku w to, żeby funkcjonowała beze mnie. Od samego początku zawsze starałem się, żeby wszystkie decyzje były podejmowane możliwie na najniższym szczeblu, więc firma działała dobrze, natomiast wydaje mi się, że gdybym tam był, to by działała lepiej, zdecydowanie. Więc nie rozwinęła się w zasadzie przez ten rok, stanęła w miejscu. Teraz po wyborach znowu się w nią zaangażowałem czynnie i od razu wprowadziłem jakieś usprawnienia, nowe rzeczy wymyśliłem, więc będziemy teraz mocno szli do przodu. Natomiast ten rok to była taka stagnacja pod kątem biznesowym, bo jednak miałem czasem jakieś dobre pomysły, czasem na coś błyskotliwego wpadłem, na co moi pracownicy nie wpadli, więc biznes stał w miejscu. Ja zająłem się w tym czasie polityką, miałem urlop od firmy, ale no musiałem wrócić.
No dobra, jak się odnajdujesz w takiej sytuacji, że widzisz, że firma mogłaby iść lepiej, ale po prostu to jest okres stagnacji ze względu na to, że nie ma ciebie w niej, a z drugiej strony powiedzmy, że druga połowa roku politycznie też idzie w dół. Jak ty się odnajdujesz w takiej sytuacji, gdzie widzisz, że tutaj tracisz, jeżeli chodzi o grunt polityczny, a na gruncie biznesowym wiesz, że moglibyście się rozwijać, ale jesteście w momencie stagnacji?
No nie jest to najlepsza rzecz, która się może wydarzyć, ale już dawno temu sobie przecież założyłem, że firma jest tylko środkiem do osiągnięcia celu. Chciałbym, żeby podatki były niskie i proste, żeby ta gospodarka działała lepiej, żeby tych przepisów było mniej. Mając firmę, jestem w stanie to indywidualnie załatwić poszczególnym firmom. Do tego jestem w stanie zarobić jakieś pieniądze, które potem dają mi pewną, nie wiem, samodzielność, wolność finansową, możliwość zajęcia się polityką czy sfinansowania trochę swojej działalności politycznej, więc to miało tak być. trochę nie rozumiem ludzi, którzy tego nie rozumieją i zarzucają mi, że idę do polityki dla pieniędzy, albo żeby się do tego koryta dorwać. Ja do tego tyle pieniędzy dopłacam, że ciężko mi uwierzyć, że ktoś taki rozsądny, mniej więcej wiedzący, jak ja działam, zarzuca mi, że poszedłem do Sejmu dla pieniędzy. Bardzo dużo na tym tracę, no ale nie po to to wszystko jest organizowane, żebym ja na tym zarabiał, tylko żeby chociaż trochę tego świata zmienić i mam nadzieję, że mi się to uda.
A masz czasami takie myśli, że możesz żałować tego, że po prostu wchodzisz do polityki, wkładając jeszcze w to swoje pieniądze?
Oczywiście, że tak. Chyba nie pamiętam, czy to było podczas naszej pierwszej czy drugiej rozmowy. Przecież mówiłem, że w 2020 roku zastanawiałem się, czy z polityki nie zrezygnować. Teraz po tych wyborach również się nad tym zastanawiałem, no bo widzę, ile w to wkładam wysiłku i energii. No jeżeli rezultaty są marne, a niestety były marne, no to być może nie ma się co męczyć. Być może nie jest mi to pisane, być może się do tego nie nadaje i lepiej, żebym zajął się czymś, co mi będzie lepiej szło. Więc miałem oczywiście takie myśli, ale uznałem, że to, co mi się bardziej opłaca, jest tu drugorzędne, ponieważ mam obowiązek w tym momencie zająć się polityką. Ludzie na mnie zagłosowali, wybrali mnie, żebym w tym Sejmie siedział, no to muszę w nim siedzieć. Nie mogę teraz zrezygnować, byłoby to trochę oszukanie ludzi, a tego nie chciałbym zrobić. Więc po zastanowieniu postanowiłem zostać w polityce, ale nie zamierzam tam być do końca życia. No chyba, że szybko umrę, bo oczywiście nie wiadomo. Chciałbym tam być tak długo, jak długo będę wierzył w to, że jestem w stanie coś zmienić, jeżeli się okaże, że nie jestem w stanie nic zmienić, albo jeżeli ludzie naprawdę nie chcą, żebym to ja cokolwiek zmieniał, jeżeli się okaże, że nie jestem w stanie znacząco przebić tych 5% albo nawet spadnę poniżej, no to przecież nic na siłę.
No dzisiaj akurat oglądałem fragmenty naszej poprzedniej rozmowy, tej drugiej, jak mówili, że 5, 6, 7% kompletnie cię nie interesuje, że przychodzisz po to, żeby było 40 posłów w Sejmie, a wiemy jaka jest rzeczywistość. Ja pamiętam też, że sam ci mówiłem po podcaście, że ja uważam, że to będzie około 15%, że to wszystko wtedy, w tamtym momencie, kiedy my się spotykaliśmy.
A jaki to był miesiąc?
Luty.
A dopiero wtedy się zaczynało, to zaraz potem przebiliśmy wtedy dopiero 10.
Tak, ale wtedy bardzo cały czas była tendencja bardzo rosnąca i też mnie zastanawiało, czy to jest tak, bo w jakimś znaczeniu to jest sport drużynowy, bo jesteście drużyną. I pytanie tak, czy ty nie jesteś lepszy niż cała twoja drużyna? Czy nie jesteś Robertem Lewandowskim w reprezentacji Polski? Nie myślisz czasami tak o tym?
To oczywiście jest sport drużynowy, natomiast nie czuję się Robertem Lewandowskim. Jest chociażby jeszcze Krzysztof Bosak, który robi po prostu rewelacyjną robotę w telewizji. Siedzi tu na miejscu w Warszawie i w zasadzie cały czas jest w jakiejś telewizji. I naprawdę strasznie ciężko jest go zagiąć w jakimś wywiadzie czy w jakiejś debacie i robotę robi po prostu świetną. Więc bym w żadnym wypadku tak nie powiedział. To jest na pewno sport drużynowy.
No dobra, ale nie było też tak, że byli niektórzy ludzie, którzy startowali z Konfederacji i byli złapanki?
Tak, byli. To jest jeden z wielu błędów, do których dopuściłem. To jest również moja wina. Układ mieliśmy taki, że pierwsze trójki w każdym okręgu ustalamy w Warszawie na Radzie Liderów, natomiast liderzy danego okręgu ustalają całą resztę listy. No i tam wprowadziliśmy jakieś mechanizmy, które miały zabezpieczyć nas przed pojawieniem się osób niewłaściwych. Niestety zawiodły. Wiele osób udało się wyciąć. Niestety wiele jeszcze kandydowało i to był początek końca naszego projektu w tamtym roku, ponieważ okazało się, że na listach mamy oczywiście na miejscach, które nie dawały absolutnie żadnej szansy na to, żeby ktoś wszedł do Sejmu, na osoby z luźnym stosunkiem do rzeczywistości i to nam oczywiście nie pomogło. To zostało bardzo brutalnie wykorzystane przez naszą konkurencję. Te wiralowe filmiki na TikToku na pewno oglądałeś, przedstawiające nasze kadry.
Tak, niestety tak.
No wiem. To zrobiło robotę, to naprawdę zrobiło robotę, bo na nas, do tego lipca, tak? Szczyt sondaży mieliśmy w połowie lipca. Pamiętam, byłem wtedy na urlopie na Malcie i otwieram telefon, patrzę, 3 sondaże jednego dnia, w każdym powyżej 16%. My nigdy nie mieliśmy takich wyników. Oczywiście uważałem, że absolutne science fiction dowieść coś takiego, ale no, fajny wynik, nie? Nigdy takiego nie było. No i wtedy zaraz potem ogłosiliśmy pierwsze trójki, potem ogłosiliśmy całe listy, no, bo ludzie sobie myśleli tak, no to fajnie, coś nowego, ani PiS, ani Platforma, ma ten Bosak fajny, Mencen fajny, będzie trochę inaczej, te podatki będą trochę niższe. No a potem się okazało, że my, okej, niskie i proste podatki, ale do tego jeszcze planeta Nibiru i cały komplet teorii spiskowych i ludzie, ja się im nie dziwię, pomyśleli, to co, my mamy na tych wariatów głosować? No przecież ja nie chcę, żeby wariat mną rządził. No kto chciałby, żeby wariat rządził jego państwem, decydował o jego życiu? Więc dużo ludzi wtedy powiedziało, no to nie był najlepszy pomysł, jednak wycofujemy poparcie. No potem się wydarzyły te dwie kolejne afery z kobietami i ta ostatnia na tydzień przed wyborami. To w ogóle jest ciekawe, wiesz, bo tak, trochę ta karma nas spotkała, bo w marcu, w lutym robiliśmy przecież kampanię na jedzeniu robaków, że tam Trzaskowski będzie kazał wszystkim jeść robaki. Jak to żarło, nie? Pokazywała się nieprzewidywalność polityki, bo w tym momencie sztabowcy Platformy, no na pewno nie przewidywali, że będą teraz się borykali z tym, że ludzie myślą, że oni będą komuś kazali jeść robaki, nie? No i tak wybuchło im w twarz i musieli się z tym wozić przez jakiś czas. To nam potem w sierpniu oddali jedzeniem psów. No. Pamiętam, że wiedziałem, że w kampanii pojawiają się nieprzewidywalne rzeczy, których się nie da przewidzieć, być może nie da się zapobiec, nagle cały miesiąc mówisz o jedzeniu psów. No, w życiu bym nie pomyślał, że na tym kampanię w sierpniu będziemy robili, może nie tyle robili, co bronili się przed takim zarzutem, no ale niestety takie rzeczy się pojawiały. No więc tak, na wielu miejscach mieliśmy osoby, których tam być po prostu nie powinno, ten research zawiódł, dużo lepiej byłoby tam wziąć z łapanki nawet, nie wiem, anonimową osobę, sąsiada, kuzyna, kuzynkę, kogokolwiek, o kim wiemy tylko jedną rzecz, nie ma dziwnych poglądów, którym się chwali w internecie. To by wystarczyło, bo wiadomo, że ludzie nie głosują na osoby z końca listy. Jedynym zadaniem tych osób jest to, żeby czegoś nie popsuć mocno.
Mm-hmm. I to też chyba pokazało, że jednak ta struktura polityczna jest taka, że możesz wykorzystać małą osobę do zrobienia dużego hałasu. I bo jednak o tych wszystkich ludziach było bardzo i to bardzo głośno, bo ja nawet jak przygotowywałem się do rozmowy, to zastanawiałem się nad twoimi błędami.
Już. Od nich też było bardzo dużo.
No to jakie były twoje błędy?
Natomiast ważne jest to, że każdy, znaczy robienie błędów jest czymś normalnym.
No tak.
Każdy, kto coś robi, robi błędy. Nie da się robić czegokolwiek nie robiąc błędów i też się również popełniłem cały szereg, począwszy właśnie od chociażby tego, że dopuściłem do tego, żeby te niektóre osoby pojawiły się na listach. To raz. Dwa. Dopuściłem do tego, żeby wyszedł ten temat kobiet, czy ten temat youtuberów na tydzień przed kampanią. Na różne sposoby można było temu zapobiec i nie zrobiłem tego i to nam bardzo podminowało naszą kampanię. Trzy, że trzeba było inaczej zaplanować kampanię wyborczą. Hasła i rzeczy, które robiliśmy przez pierwszą połowę roku, no były bardzo dobre. Sondaże nam urosły do tych 15%. Natomiast od sierpnia trzeba było odświeżyć temat, iść z czymś innym, tak, zareagować jakoś. Zmienić w jakiś sposób narracji. No i tego nam się nie udało zrobić. Były dwa problemy. Pierwszy, nie mieliśmy żadnego pomysłu. Ja mniej więcej od sierpnia wpadłem w jakiś całkowity, nie wiem, kryzys kreatywności. Nie byłem w stanie nic wymyślić, co by się nagle przebijało. Wcześniej te pomysły same wyskakiwały, a potem nagle nie. Co więcej, szczęście mi się skończyło. Całe życie miałem bardzo dużo szczęścia. Do lipca też miałem strasznie dużo szczęścia. Co bym nie zrobił, to wychodziło na dobre. Na przykład długo zostałem pewnego majowego wieczoru na Nowym Świecie i udało mi się tak odwrócić, że to dobrze według mnie zadziałało. Czy miałem ten problem z Marciniakiem, też dobrze uważam finalnie to się skończyło, więc dużo takich, że udało się wiele razy przebić do szerokiej opinii publicznej z według mnie pozytywnym dla mnie przekazem, a od sierpnia straciliśmy tą możliwość. Ciężko to zauważyć, jak się nie siedzi w środku. Jak jest się po prostu odbiorcą mediów, to tego tak nie widać, ale jest naprawdę straszny problem, żeby w kampanii wyborczej przebić się ze swoim przekazem przez tą zmasowaną nawałę artyleryjską tych wszystkich mainstreamowych mediów i dwóch największych partii. Jak się tak na poważnie zaczęła, bo czerwiec, lipiec było nas bardzo dużo, w zasadzie od marca się zaczęło. Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec jeszcze, byliśmy w stanie przebić się ze swoim przekazem do mediów, z naszym przekazem. Media próbowały nas tam atakować tymi piątkami, aborcjami, jakimiś małżeństwami, ale to nie działało, to w ogóle nie działało. I uczyli się kalibrować atak na nas tak, żeby zadziałał. No i w sierpniu zaczęło niestety działać, a my nie, czyli od sierpnia przekaz już nie był nasz, tylko był o nas, dosyć negatywny, skrajnie negatywny tak naprawdę.
Podoba mi się to, dosyć negatywny,
skrajnie negatywny. No. Natomiast my nie byliśmy w stanie się absolutnie przebić ze swoim przekazem. Trzeba było naprawdę coś mocnego odwalić, żeby ktokolwiek to zauważył. Nic na poziomie naprawdę bardzo mocnego przekazu nie miało szans się przebić przez to, co się wtedy działo w mediach. Czy tylko PiS, Platforma, Tusk, Kaczyński, nic innego w zasadzie nie istniało. I to się to niestety nam nie pomogło. Mamy zbyt mały potencjał, żeby być w stanie się przebić w trakcie kampanii wyborczej w mediach, to jest pierwszy problem. Drugi, mamy absolutnie zbyt mało funduszy, żeby przebić się w tej takiej kampanii na ulicach. Jak się szło ulicami, wszędzie były billboardy, plakaty, wszystko było PiSu, Platformy. Nas nie było. My sporo pieniędzy wydaliśmy na tę taką outdoorową reklamę, ale to była kropla w porównaniu do tego, co wydały te pozostałe partie. No wszyscy, co się zajmują polityką, wiedzą, że faktycznie wydawane pieniądze przez polityków w kampanii wyborczej nie mają nic wspólnego z tymi raportowanymi funduszami. To myślę, że rząd wielkości przekracza, bo tego nie da się w żaden sposób kontrolować. Na każdym plakacie będziesz miał sfinansowane z pieniędzy Komitetu Wyborczego i to jest jedyny sposób kontroli, że sfinansowane. A czy to zostało sfinansowane? Przecież tego nikt nie wie. Wystarczy, że w drukarni ci wydrukują, że sfinansowane i to każdy kupuje. Okej, to sfinansowane z Komitetu Wyborczego na pewno jest legalne. W większości nie jest. Jakby tak podliczyć budżet potrzebny do tego, żeby obkleić cały okręg wyborczy twarzą jednego posła, no to by przekraczało znacząco legalne możliwości finansowania czegoś takiego. Więc w outdoorze całkowicie zniknęliśmy, w mediach całkowicie zniknęliśmy, no i przebijał się tylko przekaz negatywny względem nas i polegliśmy.
No też jakby nie było PiS, na pewno PiS bardzo mocno chwycił reklamę na YouTubie. To były też miesiące, wrzesień, październik, gdzie na YouTubie wykręcano olbrzymie.
A ile to jest olbrzymie?
No wiesz co, ja mogę powiedzieć po sobie, że miałem największe przychody w okresie, kiedy była kampania wyborcza.
A to wiadomo. Tylko pytanie, ile oni wyświetleń zrobili?
Myślę, no nie, no dobra, ja myślę, że dużo. Nawet rozmawiałem z innymi youtuberami i kiedy ktoś wyłączył dla testu te reklamy polityczne, to cały AdSense spadł o połowę.
Czy ja wiem, że reklama polityczna jest strasznie droga. Tylko pytanie, ile to wyświetleń tak naprawdę generuje?
Myślę, że dużo.
Ale ile rozumiesz przez dużo?
No teraz jest pytanie takie, no bo pytanie jest, bo ja nie mam pojęcia, ile oni na to wydali, więc to jest ciężko.
No miliony złotych.
No to zakładam, że miliony, tylko nie wiem, jak dużo tych milionów, no ale właśnie. Myślę, że bardzo dużo tych milionów. Ja wiem, że ty nawet sam byłeś w stanie wygenerować większą ilość odsłuchań i wyświetleń. Nie mam żadnych wątpliwości, ale oni nie byli w stanie tego zrobić.
Tak, tylko oni tego nie potrzebują. Jak oni mają TVP, które tam ogląda wiadomości z 1-2 miliony osób, to po co im ten internet? Właśnie. Pamiętam, to był chyba początek września, PiS ruszył z tą swoją kampanią, że w każdym powiecie inna reklama na YouTubie dotycząca tego PiSu. I jak się wtedy dziennikarze zachwycali, a jaki to profesjonalizm, jakie to są te naloty dywanowe w internecie. No ale kto to oglądał do końca te reklamy? Ile tego było? Za darmo można było, tworząc odpowiedni content, mieć porównywalne zasięgi w internecie, tylko trzeba było mieć coś w głowie. Oni zrobili nudne filmiki, wrzucili mnóstwo pieniędzy do internetu i myśleli, że wygrają wybory. No nie wygrali tych wyborów, przegrali.
To jest trochę na zasadzie tego, że jak masz dużo pieniędzy, to je rozrzucasz.
No i oni rozrzucili te pieniądze. Nie mówię, że można było to lepiej wydać, natomiast bym nie przeceniał tych ich reklam na YouTube.
Ja nie przeceniam, ja po prostu mówię, że były. Że one faktycznie były taki zmasowany atak, że oni byli wszędzie. I to bym tylko i wyłącznie zamknął w tym. To nigdy nie chodziło mi o to, żeby pochwalić to, tylko po prostu powiedzieć, że nie oszczędzali nawet w miejscach, w których tak naprawdę ta reklama nic im nie dawała. 2 miesiące temu mówiłeś, że jest za wcześnie, aby odpowiedzieć na takie pytanie, czy trzecia droga była taka świetna, czy wy tak kiepscy? Jaką masz dzisiaj optykę? Trzecia droga była dobra?
Nie, my byliśmy tragiczni.
Czyli ciężko, ciężko było z wami nie wygrać?
Tak. Znaczy, wyniki tych wyborów są dosyć jednoznaczne. Mniej więcej od marca w sondażach suma głosów, tych procentów na nas i na trzecią drogę, na początku jeszcze osobno PSL i Hołownię, były na równym poziomie, 21%. I tak było mniej więcej do wyborów. Cały czas 21%. I my nie mieliśmy przepływów z PiS-em, nie mieliśmy przepływów wyborców z Platformą ani z Lewicą, takie pomijalne. Przepływy my mieliśmy między trzecią drogą a nami. I na początku szło w naszym kierunku do lipca, a potem od nas do trzeciej drogi. Wyborcy nam uciekli do trzeciej drogi, nigdzie indziej. Więc ewidentnie wyborcy uznali, że lepiej zagłosować na trzecią drogę niż na nas i mieli do tego naprawdę bardzo dobre powody. Ja się wielu z tym wyborcom nie dziwię. No bo zobacz, chcesz na początku głosować na kogoś, kto nie jest PiSu czy Platformy, nie lubisz Tuska Kaczyńskiego, pojawia się Hołownia z Kośniakiem, myślisz, w sumie ten Hołownia jeszcze nie rządził, fajna sprawa, głosuję na niego. Potem patrzę, ten Bosak z Mencenem, co są chyba fajniejsi, to będę głosował na nich, a potem się dowiaduję, że Bosak z Mencenem to chcą zjeść mojego psa, tak? Mają jakichś wariatów na listach z jakimiś najdziwniejszymi naprawdę teoriami spiskowymi. Potem co? Oni mówią, że jestem sprzętem AGD, jestem przedmiotem, w sensie kobiety, tak? Bo nam wszystkie kobiety w zasadzie odpłynęły. Kobiety nas zagłosowały niż w 2019 roku, co jest naprawdę mistrzostwem świata. I jeszcze na końcu coś bredzą o pedofilii, nie? I czemu na nich głosować? No ja naprawdę nie wiem. Więc ja się nie dziwię, że ludzie odpłynęli do trzeciej drogi. Ale to jest tak miałki, nieinteresujący projekt, ten Kosiniak z Hołownią. Oni w zasadzie nic ciekawego nie mają do powiedzenia na żaden temat. Uruchomili sobie podcast, tam wszystkie gazety pisały, że o moim programie z Bosakiem to w zasadzie nikt nic nie powiedział. 27 odcinków nagraliśmy. Dużo wyświetleń to miało. To media cisza. A tamci nagrali dwa nudne programy, to o, nowa formuła, Hołownia z Kosiniakiem robią podcast, którego nikt nie chciał również słuchać, bo tam nie było nic ciekawego do powiedzenia. Więc partia w zasadzie bez programu, bez jakichś znanych nazwisk, nagle zrobiła 14%, co pokazuje, że ludzie naprawdę nie chcieli głosować ani na PiS, ani na Platformę. Chcieli głosować na kogoś innego, kto ma w zasadzie jedną cechę, no nie jest kompletnym wariatem. No i niestety nie spełniliśmy tego kryterium.
No niestety nie. A debata z Petru była błędem?
Tak. Zdecydowanym. Tylko dwie rzeczy. Pierwsza, ja nie uważam, żebym tą debatę przegrał. Zaraz po tej debacie dostałem tam SMS-y czy wiadomości na komunikatorach od wielu bardzo rozgarniętych, doświadczonych politycznie osób z informacją, no, że debata poszła na remis. Natomiast w internecie zrobiła się taka nawała, że ja to przerżnąłem, że to jestem zmasakrowany, zgruzowany przez Petru, że ludzie to po prostu uwierzyli. No, na pewno nie pomogło też to, że to było na RMF-ie, gdzie komentarze są wyłączone, więc ludzie się nie mogli od razu potem wypowiedzieć. No i poszła legenda, z którą już nic nigdy nie zrobię, że tę debatę przegrałem, co jest absolutną nieprawdą, że niby potem pochodziły te śmieszne historie, że byłem na przykład nieprzygotowany. To jest nieprawda, że go zlekceważyłem Petru, co też jest nieprawda. Przed tą debatą całą książkę Petru przeczytałem, przygotowałem się z jego wypowiedzi, no ale co miałem poradzić, że dostałem inny plan debaty niż był w rzeczywistości. W planie debaty, który ja dostałem z radia, było miejsce na jedno pytanie. To jedno pytanie miałem przygotowane. Potem się okazało, że tych pytań było tam z 7 czy z 8. Już ich nie miałem przygotowanych, dlatego nie wiedziałem, o co zapytać, bo debata miała wyglądać inaczej, niż mi powiedzieli. Do tego nie byłem przygotowany, wiesz. Jest pytanie podatkowe. Mówię, że mam takie i takie propozycje podatkowe. Petru mi mówi, ale że one są niekonstytucyjne. Mówię, że oczywiście, że są konstytucyjne. Mam na to kwity z Biura Analiz Sejmowych. Wszystko jest zgodne z prawem. A pan jakie ma propozycje? On mi wyciąga jakieś 3 ustawy, z których żadna nie była podatkowa i mi je rzuca, że to jest przygotowane. A żadna z tych ustaw nie dotyczyła podatków. I potem ktoś to komentuje, że on mnie zmasakrował podatkowym. Przecież taki żart jest. Debata była absolutnie na remis. W mediach zrobili tam awanturę, że niby ją przegrałem i ludzie zostali z takim wrażeniem. Już nim będę. Rzeczywiście nie trzeba było się na tą debatę zgadzać. W sensie, czemu ja się zgodziłem? Po to, żeby mi potem ludzie nie gadali, że stchórzyłem przed Petru, że się bałem. W żadnym wypadku nie bałem się Petru, to potrzebne do tej debaty. No i niestety wyszło jak wyszło. Ja tam nie miałem nic do wygrania. Wszystko do wygrania miał tylko Petru, a nie ja.
No więc... i niewątpliwie, co by nie było, to wykorzystał taką szansę.
Oczywiście, że tak. Jestem przekonany, że to on dzięki mnie jest w Sejmie, że z tego ostatniego miejsca w Warszawie wjechał. No i wprowadziłem Petru do Sejmu. No co poradzę.
Może następnym razem
będzie... Lepiej, żeby tam był Petru niż jakiś inny człowiek, bo naprawdę ma wolnorynkowe dobre poglądy w większości spraw.
No i na pewno to nie jest głupi facet. Tutaj też nawet porażka z nim w tej całej debacie, nawet jeżeli ktoś to tak interpretuje, to nie jest tak, że przegrałeś z bezdomnym.
Nie no, to jest facet to naprawdę sensownych poglądach gospodarczych. To lepiej, żeby on był w Sejmie niż ktoś o takich mniej rynkowych poglądach, więc mam nadzieję, że jeszcze coś dobrego z tego jego posłowania będzie.
Tak, ale pamiętam, że dostałem wtedy masę wiadomości, czy to oglądałem, czy widziałem, bo Mencen został zmasakrowany, pamiętam dokładnie. I wiesz co, dużo ludzi mówiło na przykład, że go zlekceważyłeś.
Ale to mówię, że to jest nieprawda.
No ja wiem, no, teraz już z tobą teraz o tym rozmawiam, po prostu mówię, jakie miałem.
I wiem, jakie było wrażenie, ale no, mówię, że tak po prostu nie było.
No dobrze, powiedziałeś też, że Janusz Korwin-Mikke ma potencjał tylko by coś zniszczyć, a nie stworzyć. Dlaczego?
Tak. Teraz nawet to obserwujemy. Uważam, że jak to ładnie powiedzieć, najlepsze, co już w życiu osiągnął, to już za nim. Trzeba wiedzieć, kiedy przejść na emeryturę, kiedy już jesteśmy za szczytem naszych możliwości. Wydaje mi się, że to jest ten przypadek, że powinien naprawdę odejść na zasłużoną emeryturę. W tym momencie nie jest w stanie zbudować niczego dużego. Wyborcy pokazali mu, co o nim myślą i to nie tylko wyborcy Konfederacji, ale też wolnościowi. On przecież nie zajął drugiego miejsca, tylko trzecie. Jacek Wilk miał więcej głosów, więc wyborcy się w tej sprawie wypowiedzieli. Nie widzę żadnego powodu, żeby między jesienią a wiosną mieli to jakoś drastycznie zmienić zdanie. Natomiast to, że ma potencjał do niszczenia, to sam udowodnił w ciągu ostatniego półrocza.
No ale chyba nawet dłużej, no bo pamiętasz, jak widzieliśmy się pierwszy raz, to ja ci mówiłem już poza tym, że tak naprawdę ty zawsze tłumaczyłeś się z każdej możliwej wypowiedzi pana Janusza. Że to było tak, że zawsze trzeba było się tłumaczyć z tego, co on mówił.
To jest jego ta ciemniejsza strona, natomiast to jest człowiek naprawdę z wielkimi zasługami. W moim środowisku on jest bardzo ceniony. Ja dalej go bardzo cenię. To jest bardzo wartościowy człowiek, który wyborczo w tym momencie nie jest wartością dodaną. Gdyby zajął się publicystyką, gdyby zajął się sprawami ideowymi, w oderwaniu od bieżącej polityki partyjnej, to nie byłoby tak źle. Myślę, że dorobiłby dobrą robotę. Tak naprawdę problemem nawet nie było to, co on zrobił w trakcie tej kampanii wyborczej, tylko to, jak potem na to zareagował. Bo pierwsze dni po wyborach w jego wykonaniu to była krytyka demokracji, wyborców, kobiet i tak dalej. I stwierdził nie tylko, że nie popełnił błędu, to że zrobił dobrze. No to skoro on uważa, że tak należy robić i że celem partii politycznej nie jest dostać jak najwięcej głosów, tylko cokolwiek innego, no to znaczy, że jest bardzo duże ryzyko, że to samo się powtórzy w kolejnej kampanii wyborczej. Ja na to już nie mogłem pozwolić, bo widziałem, ilu ludzi praca została troszkę zmarnowana.
To tak chyba taki przykład zbieżny z Lechem Wałęsą, który po prostu w pewnym momencie miał bardzo nietrafione wypowiedzi i też gdzieś tam po prostu został zepchnięty na bok, no bo tylko i wyłącznie jego wypowiedzi kontrastowały społeczeństwo.
Różnica być może jest, znaczy różnica na pewno jest taka, że znacznie bardziej cenię Korwina od Wałęsy i Wałęsa nigdy nie miał zbyt mądrych wypowiedzi, a Korwin miał wiele bardzo dobrych wypowiedzi.
Ale na pewno bliskie jest to, że jeden i drugi już jest po prostu starszym gościem, nie koresponduje z obecnym światem.
Tak, obaj mają już swój szczyt możliwości zdecydowanie za sobą.
Dokładnie. Napisałeś taki wpis, że Konfederacja jesienią była jak bokser, który dostał mocno w łeb. Chwieje się zamroczony na nogach, przewraca się i jak przez mgłę widzi triumfującego, wracającego do narożnika przeciwnika, który wygrywa. Musimy się otrząsnąć, przegrupować, wzmocnić i dopiero wtedy ruszyć do ataku. To jak będzie wyglądał ten atak?
Najpierw musimy doprowadzić do sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie atakować, co nie będzie takie proste. No to, co się wydarzyło rok temu, kiedy tak zaczęło rosnąć, to były dwie sprawy. Pierwsza, razem z Robertem Winnickim wzięliśmy tą partię tak w swoje ręce i nadaliśmy jej pewien kierunek. Partia uzyskała sterowność, pewną decyzyjność, zdolność podejmowania decyzji. Przestało iść, że każdy mówi co innego w swoim kierunku, ale wszyscy mówimy to samo. Zaczęliśmy zachować jak normalna partia i dzięki temu na czoło wysunęliśmy Bosaka i mnie. Zostaliśmy twarzy Bosaka i mnie, a nie Brauna i Korwina. Były te dwie rzeczy, druga konsekwencją pierwszej. No i zaczęło gryźć, tak? Doszliśmy do tych 15%. Niestety w tym momencie to już tak nie wygląda. Partia znowu nie ma tej sterowności. Ma więcej twarzy niż Mencena i Bosaka i obawiam się, że te nie wszystkie z tych twarzy są bardzo mile widziane przez wyborców. Problem jest taki, że w zależności kogo zapytać, to uważa, że to ta inna twarz jest tą mniej mile widzianą.
A dobrze, to jak będzie wyglądał atak?
To nie mamy co mówić o ataku, żeby atakować, trzeba stanąć na nogi i być do tego gotowy, a nie jesteśmy. Więc to tak jak pisałem w innym wpisie, że najpierw musimy zacząć od... Zresztą to było chyba w tym moim pierwszym wpisie dzień po wyborach, że najpierw musimy zrobić porządek w swoim własnym pokoju. Więc jestem w trakcie uporządkowywania swojego pokoju. Jak skończę robić porządki, to wtedy będziemy mogli myśleć o ofensywie. Niestety póki co musimy się zajmować sobą. Zajmowanie się sobą bardzo niewdzięcznie wygląda, bardzo źle. Wyborcy tego nie lubią. Wyborcy woleliby, żeby się nimi zająć, a nie sobą. Niestety, zanim to będzie możliwe, musimy się zająć sobą. Stąd sądzę, że kolejne miesiące sondażowe będą raczej wyglądać słabo.
Profesor Matczak nazwał was u mnie w podcaście kryptonazistami. Widzisz jakieś zbieżności?
Nie. Uważam, że to jest bardzo nietrafione. Bardzo to jest nietrafione.
A cenisz profesora Matczaka?
No na pewno nie za takie wypowiedzi.
No co ty myślałeś, że będziesz zachwycony?
Nie no, cenię go za to, że jest jedną z ostatnich osób, która naprawdę mówi głośno o tym, że warto dużo pracować. Któryś chyba z dziennikarzy zbliżonych do PiSu kiedyś zażartował, że powinna powstać partia i by zażarła Matczak Mencen, że mówimy na te rzeczy podobne rzeczy, że tu musisz dużo i ciężko pracować, wtedy coś z ciebie będzie. Więc tu jesteśmy zbieżni. Też zbieżni jesteśmy w tym, że obaj, zdaje się, nie zapisaliśmy się ani do obozu PiSu, ani do obozu Platformy. Natomiast na ten spór patrzymy trochę z zewnątrz, ale jednak trochę z innych stron.
Trochę tak. A uważasz, że ludzie o innych poglądach rozwijają twoje poglądy?
No na pewno. Żeby zmienić swój pogląd, trzeba go najpierw z czymś skonfrontować. Jeżeli się okazuje, że mój jest błędny, no to warto go skorygować.
No to brzmi bardzo, bardzo ciekawie. Napisz, proszę, jakie twoje poglądy się zmieniły albo jakie zmodyfikowały przez to, że ktoś miał inny pogląd i rzucił ci zupełnie nową rzeczywistość na coś.
No już mówię. Na przykład w ciągu ostatnich lat dosyć wyraźnie zmodyfikowałem swój pogląd dotyczący masowej imigracji. Kiedyś byłem jej większym entuzjastą. Dostrzegałem korzyści z tego płynące. Natomiast teraz widzę też bardzo wyraźnie problemy z tego płynące, więc tu zmodyfikowałem swój pogląd. Dostrzegłem wyraźniej problemy wynikające z uprzywilejowania wielkich międzynarodowych korporacji chociażby, więc tak, zmieniam swoje poglądy pod wpływem danych na przykład.
A jest jakiś z twoich poglądów, przy którym mógłbyś się zastanowić, czy na pewno masz rację?
To wielu. Znaczy są sprawy niedyskutowalne, natomiast jest wiele spraw dyskutowalnych, takich... No, sprawa na przykład wolności czy też własności, tak? Chodzi o to, żeby moja wolność nie naruszała czyjejś wolności, a natomiast żebym w ramach swojej wolności mógł robić co chcę. No i teraz pytanie, kiedy już naruszam, a kiedy nie? I to jest świetny, aktualny przykład. Rafał Zaorski ma taki apartament na szczycie Złotej 44, nie? I sobie wymyślił, że go sprzeda 20 tysiącom ludzi po kawałku. I teraz pytanie, czy on nie nadużywa swojego prawa własności, czy być może nadużywa, bo gdybym był sąsiadem Rafała Zaorskiego, to prawdopodobnie nie byłbym teraz bardzo szczęśliwym człowiekiem.
No nie, ja jestem za pozwoleniem na broń i myślę, że mógłbyś zrobić sobie takie pozwolenie, bo niestety to, co on robi, jest dość mocno, jest dużym nadużyciem, co by nie gadać.
No właśnie, ale on korzysta, ma swoje mieszkanie, ma prawo własności do tego mieszkania. Tak, i chce je podzielić na 20 tysięcy i komuś sprzedać. Gdybyśmy stali na stanowisku, że własność jest święta i nic z nią nie można zrobić, no to w zasadzie nie można byłoby z tym nic zrobić. Natomiast chyba czujemy, że nadużywa trochę tego prawa i że ludzie dookoła niego trochę na tym tracą, a być może nie powinni. Więc widzimy, że są sytuacje, w których tą wolność czy własność warto ograniczyć, natomiast zawsze jest pytanie, gdzie jest taka ta szara strefa. No i tutaj bardzo często się ten przesuwa te swoje stanowisko w różnych sprawach pod wpływem chociażby takich wydarzeń.
Czyli uważasz, że w jakikolwiek sposób powinno się zablokować takie ruchy?
Wydaje mi się, że nie powinien w ten sposób zrobić, że to bardzo nieładne i być może prawo nie powinno na to pozwalać.
Jak wygląda twój realny, idealny świat? W taki, który wierzysz, że możemy skonstruować jako ludzie?
Wyjątkowo nie lubię takich pytań z dwóch powodów. Pierwszy, chyba najważniejszy, jest taki, że się nad tym w zasadzie nie zastanawiam, bo jest to czysto abstrakcyjne pytanie. Ja mniej więcej wiem, w którym kierunku chciałbym iść, natomiast zastanawianie się, jak daleko chciałbym dojść, jest trochę abstrakcyjne, bo nigdy gdzie tak daleko nie będę. Więc mam tyle rzeczy do przemyślenia. Muszę się zastanowić nad tą polityką, nad swoim biznesem, nad jakimiś innymi rzeczami i mam mało czasu, żeby myśleć o rzeczach tu i teraz, istniejących, realnych, a gdybym jeszcze marnować swój czas na myślenie nad rzeczach nierealnych, nieistniejących, to by mi to było szkoda. W związku z czym nie bawię się w takie pytania graniczne, jak daleko można pójść w jakiejś sprawie, jeżeli to jest bardzo oddalona ode mnie sprawa, bo to nie jest mi do niczego potrzebne. Być może gdybym był studentem i by mi się nudziło, to w ramach rozrywki intelektualnej, na przykład na piwie ze znajomymi, bym na ten temat dywagował i pewnie wtedy wiele czasu na to poświęcałem, a teraz realnie no szkoda mi na to czasu.
No dobrze, to mnie to zainspirowało, bo przygotowując się do rozmowy widziałem taki film, jak wyglądałaby Polska, gdyby rządziła nią Konfederacja.
Nie widziałem tego filmu.
Polecam. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Zobaczymy teraz, jak daleko to będzie się różniło od tego, co ty możesz mi powiedzieć. Jakby wyglądała Polska, gdybyś miał na nią dużo większy wpływ?
No, podatki byłyby niskie i proste.
Mhm. Znaczy to już wiesz, że to ten mit już też wszyscy obalają, że to jest niemożliwe.
Ale jak niemożliwe, co niemożliwe?
Że to, co mówisz, wszystko jest...
A to nieprawda, czemu miało być niemożliwe? Jakieś prawo przyrody mówi, że podatki muszą być skomplikowane. Czemu polska ustawa VAT musi być parę razy bardziej skomplikowana od tej w Estonii? To nie ma takiego prawa fizyki, które mówi, że tak musi być. Co to za... Czemu to miało być nieprawda?
Ale każdy stara się ciebie wypunktować w ten sposób.
No to niech próbuje. Tak. No to wypunktuj mnie tutaj. Czemu nie może być prosty VAT?
Ja w ogóle nie nadaję się do punktowania ciebie, zresztą wiesz, bo jeżeli byśmy się przygotowywali do takiej rozmowy i bym powiedział, że będziemy rozmawiali na tle podatkowym i próbowałbym się przygotować do tych podatków, których ty mówisz, jeżeli chodzi o Estonię, to bym podjął rękawice, chociaż i tak to by była misja samobójcza.
Mam z 9 stawek ryczałtu, czemu ich musi być 9, czemu nie może być 3? No to nie wynika z żadnego prawa przyrody. Oczywiście, że podatki mogą być proste, tylko nikomu na tym nie zależy. Mamy kolejne rządy, którym po prostu nie zależy na tym, żeby uprościć podatki. Za czym oni się zajmują? Siedzę w tym Sejmie, ile już? 2 miesiące czy 3 i w zasadzie tam mieliśmy parę głosowań nad kilkoma ustawami. Większość rzeczy się w ogóle nie zmienia. Cały czas jest to, co było. Rząd się zmienił, a dalej są te same ustawy, dalej są te same podatki. Budżet w zasadzie ten sam uchwalili, co PiS. Jaka zmiana nastąpiła? Ci ludzie w ogóle nie mają serca do tego, żeby te podatki zmieniać.
Oni nie mają chyba serca do wielu rzeczy, bo tak naprawdę nie zmieniło się nic.
Przez tyle miesięcy.
I tylko zmienił się, widzę, że entuzjazm jednej ze stron. I tyle. Tyle się po prostu mniej więcej na razie zmieniło i wydaje mi się, że to tylko, tak jak już byliśmy w tej metaforze bokserskiej, to po prostu teraz ktoś inny przejął, ma większą przewagę, ale tak naprawdę to się niewiele zmieniło w całej tej historii. Ale dobra, ale jest taki kraj, który uważasz, że funkcjonuje dobrze i powinien być wzorem do naśladowania?
Wątpię, żeby istniał kraj, który pod każdym względem jest godny naśladowania. No, na przykład pod strony podatkowej Estonia jest bardzo dobrym wzorem do naśladowania. Mhm. Dlaczego? Państwo mniej więcej odzyskało niepodległość wtedy, kiedy Polska też jest w Unii Europejskiej, więc ma mniej więcej te same ograniczenia, co Polska, ten sam mniej więcej system prawny i oni mają dużo rozwiązań, które mogłyby być u nas. Pod kątem gospodarczym wiele przepisów dotyczących prowadzenia firmy dobrych jest chociażby w Wielkiej Brytanii. To, że te regulacje unijne, kiedy jeszcze były unijne, dotyczyły większych firm, a nie mniejszych, że łatwo było ten biznes prowadzić na takim niższym poziomie. Wiele państw ma naprawdę bardzo sensowne rozwiązania, tylko trzeba z nich po prostu korzystać. Ona się w zasadzie tego nie robi. Kiedyś potrzebowałem zobaczyć, jak jakiś przepis dotyczący regulacji jakiegoś rynku funkcjonuje w różnych państwach Unii Europejskiej. I trafiłem na stronę chyba parlamentu irlandzkiego, gdzie oni zastanawiali się, jak tą regulację wprowadzić. I wyobraź sobie, że tam znalazłem plik, gdzie oni porównali tą regulację chyba we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Było pięknie po angielsku opisane. Tu jest tak, tu jest tak, tu jest tak. Plusy tego rozwiązania, minusy. I na podstawie tego stwierdzamy, że powinniśmy to w ten sposób uregulować, bo wcześniej 20 państw się z tym mierzyło, wybrali takie rozwiązania, tu działa, tu nie działa, wzorujmy się na nich i to wprowadźmy. Czy w Polsce jest taka dyskusja? No w ogóle nie ma. Przychodzi jeden, mówi, mi się wydaje, że powinno być tak. Wszyscy mówią, że nie, ale nie, mi się wydaje, że powinno być tak. I tak jest. Przychodzą te ustawy przez komisję sejmową, tam w zasadzie nic nie można zmienić, bo facet z ministerstwa mówi, że ministerstwo chce, żeby tak było. Potem to wpada na Sejm, też wszystkie poprawki opozycji są odrzucane, jakaś ustawa wchodzi, potem jest. To, że jest absurdalna, to nikogo nie interesuje.
To trochę przerażające i wydaje mi się, że kiedy jesteś tam i też oglądam namiętnie twój kanał na YouTubie, to sam jesteś trochę zaniepokojony tym, że w ogóle otaczasz się takim środowiskiem. To nawet ty powiedziałeś, że w szkole było dużo, dużo większa kultura. Na stadionie nawet to porównałeś, chyba w Radiu Z.
Na żywo to wygląda dużo gorzej niż wy widzicie w telewizji czy na YouTubie, bo wy macie dźwięk z mikrofonów niektórych tam przy mównicy na przykład, a ja słyszę, co ci ludzie krzyczą wyraźnie z sali, no i jest po prostu dramat. Tam mało kto jest w stanie się wypowiedzieć, bo od razu się siedzą i drą, i krzyczą. Jedni drą się z jednej strony, drudzy się drą z drugiej strony. To nie ma kompletnie żadnego sensu. No od podstawówki dziecko jest uczone, że jak jeden mówi, to drugi słucha i mu nie przerywa, tak? Wyobrażasz sobie, nie wiem, salę sądową, że sędzia próbuje coś powiedzieć, a ci się drą na przykład, albo no nie wiem, klasę w szkole, jakiekolwiek zebranie, nie wiem, spółdzielni mieszkaniowej, ludzie potrafią zachować kulturę, jak prowadzący coś mówi, to reszta słucha, a tu w ogóle, przecież jak Giertych się próbował wypowiedzieć, ja siedziałem w pierwszym rzędzie, nie wiem, był 3 metry ode mnie i ja nie słyszałem, co on mówi, bo ci darli się i walili tymi łapami w te pulpity, no dramat jakiś, raz się zaczęli w ogóle szarpać, rzucają siebie różnymi przedmiotami, jak zagłosujemy w jakimś głosowaniu,
finansowanie zgodnie z Platformą, bo uważamy, że to jest dobre rozwiązanie. To pisowcy od razu się do nas drą, a że Konfederacja sprzedała się Platformie, sprzedała się Tuskowi. Potem w kolejnym głosujemy razem z PiS-em, to krzyczą, a zrozumieliście, że popełniliście błąd, sprzedając się Tuskowi. No jak wariaci normalnie. Ja się w ogóle nie odnajduję w takim środowisku.
Dlatego mnie ciekawi, jak długo chcesz w nim być.
Nie mówię, że cię ciągle zastanawiam, czy ja powinienem być w tej polityce. Najbardziej się zastanawiam, jak w Sejmie siedzę, bo tu mam takie poczucie straconego czasu, że no, nigdy wcześniej nie spędzałem tyle czasu tak bezproduktywnie. Tam się po prostu nic nie dzieje ciekawego. Ty jesteś tam całkowicie zbędny. Ten przycisk to przecież każdy może wcisnąć. A jeszcze gdyby chociaż cokolwiek zależało od tego, jak wcisnę ten przycisk, ale nic od tego i tak nie zależy, bo wiadomo, że jeżeli koalicja głosuje jakoś PiS przeciwko, to nasze głosy nic nie zmieniają, więc mogę sobie klikać w zasadzie dowolnie i to i tak nic nie zmieni.
Niestety, ale też zastanawiam mnie, co ty myślisz o obecnym systemie edukacji i jaką realną drogą poprowadziłbyś dziecko, dzieci, no bo masz dwójkę, żeby wykorzystać ich możliwości intelektualne.
Dzieci, na szczęście mam trójkę.
A, przepraszam.
I wszystkie moje. Więc mam trójkę. Pozdrawiam serdecznie całą trójkę. Teraz tak, rozbijmy to na dwie części. Jak ja bym poprowadził dzieci, to wolałbym nie mówić. Zawsze odmawiam odpowiedzi na to pytanie, ponieważ dla wielu osób jakimś tam autorytetem jestem. Jeszcze ktoś coś zrobi tak, jak ja powiedziałem, a potem się okaże, że ja źle powiedziałem, no bo ja dopiero mam dzieci jeszcze w nie takim dużym wieku. To dopiero za 20 lat będę w stanie ocenić, czy to, co zrobiłem, było dobre, czy złe. A nie chciałbym mieć na sumieniu tego, że podpowiedziałem komuś coś niewłaściwego, więc od tego pytania się uchylę. Natomiast co do systemu edukacji, najważniejsza rzecz jest taka, że to nie ja powinienem być od tego, jak to powinno wyglądać. Żaden polityk nie powinien być od tego, bo politycy się na tym po prostu nie znają. Szkoła powinna być zarządzana przez dyrektora szkoły. O nauczaniu powinni decydować nauczyciele, a rodzice powinni mieć na to wpływ, chociażby przez wybór szkoły, do którego puszczają swoje dzieci. To powinno być całkowicie zdecentralizowane. Ministerstwo Edukacji do kosza, kuratoria do kosza. Niech szkoły uczą w zasadzie jak chcą, bez żadnej listy lektur, bez żadnego programu. Niech każda szkoła uczy jak chce. I co się wtedy wydarzy? Teraz mamy skostniały system. Wszystko jest od góry narzucane, łącznie z jednolitymi podręcznikami. System tak skostniały, tak scentralizowany, nie jest w stanie się szybko zmieniać. Tak? Nasza lekcja w szkole wygląda pewnie jak 100 lat temu mniej więcej. Być może program się trochę zmienił, ale idea jest mniej więcej ta sama. W międzyczasie się pojawiła telewizja, komputery, nie wiem, smartfony, teraz sztuczna inteligencja i na moje oko to edukacja powinna się do tego jakkolwiek dostosować. To znaczy, od kiedy pojawił się Google, to wydaje mi się, że zapamiętywanie informacji jest ma trochę mniejszą wagę, za to znajdowanie informacji w internecie trochę większą. Przecież jak ja się uczyłem w latach 90. jeszcze nie miałem dostępu do internetu, więc szukanie informacji było zupełnie inne. Trzeba w jakichś książkach coś znaleźć, myśleć w jakiej książce. Był zupełnie inny proces. Teraz wpisujemy w Google'a i już mamy. Ale wpisywanie w Google'a to też jest historia sprzed 5 lat, bo teraz się nie wpisuje w Google, tylko wpisuje się w ChatGPT i mamy już zupełnie inny rodzaj dowiadywania się o informacjach. W świecie z tymi wszystkimi botami, z sztuczną inteligencją, sprawdzanie czyjejś wiedzy, na przykład ucznia, żeby napisał w domu esej czy rozprawkę, to jest kompletnie jakaś prehistoria. Wpisuje się parę komend do czata GPT i mamy taki felieton, czy mamy taką rozprawkę. Uczeń dalej nic nie wie. Kiedyś jak trzeba było zadać uczniowi pytanie, wymień 10 korzyści z czegoś tam na przykład, to on musiał siedzieć, szukać, myśleć, które będzie 10. Teraz wpisuje do czata GPT 10 korzyści z tego i od razu ma gotową listę i to nic nie sprawdza, jak on to po prostu przepisze. Więc cały system edukacji powinien się do tego jakoś dostosować. Zrozumieć, że rzeczywistość się zmieniła. Sposób pozyskiwania informacji się zmieniło. Narzędzia się zmieniły. No telefony się zmieniły. Przecież to, co to robi z mózgiem człowieka, to jest mała głowa. No, każdy wie, jak to drastycznie niszczy w zasadzie naszą zdolność skupienia do utrzymania uwagi. I szkoła się powinna do tego jakkolwiek dostosować. A w momencie, w którym jest tak scentralizowana, zarządzana przez polityków, nie jest w stanie. Gdybyśmy to zdecentralizowali, to na te tysiące szkół w paru, 10, być może w paruset, wpadliby na dobre rozwiązania, tak? I one by się rozprzestrzeniły wszędzie, tak jak to działa na wolnym rynku. Jak jakaś firma wpada na dobre rozwiązanie, to pozostali potem naśladują, chcą to mieć u siebie. Jeżeli mamy monopol państwowy i nie mamy możliwości wprowadzania dobrych rozwiązań, albo w ogóle myślenia o nich, bo mamy te kuratoria, listy urzędników i tak dalej, no to nie ma postępu. A tu jest postęp niezbędny, bo świat teraz, nauki, wygląda zupełnie inaczej niż 3 lata temu. A jak za 2 lata będzie wyglądał, to nawet nie chcę w tym momencie myśleć. Ale wiem, że szkoła będzie będzie wyglądała dokładnie tak jak teraz.
No i też jest ta dezinformacja, no bo nawet w podcaście Lexa Friedmana był Elon Musk i wpisywali po prostu frazy o Elonie i to sprawdzali przez jego sztuczną inteligencję, to sztuczna inteligencja nie rozróżniała prawdy od kłamstwa, no bo brała informacje z internetu, nie potrafiła weryfikować, co jest prawdą, a co jest nieprawdą. I teraz też to poszukiwanie prawdy to jest takie bardzo i to bardzo trudne do nauczenia w ogóle kogoś, no bo my jako dorośli nie potrafimy się tym posługiwać.
Mi się wydaje, że mało kto uczy w ogóle poszukiwania prawdy, prawie nikt tego nie ceni. No bo kogo interesuje prawda? To same problemy są z prawdą. Teraz rząd się zmienił i mówi, że przez 8 lat mówili, że praworządność była strasznie ważna, po czym łamią wszystkie przepisy jak tylko mogą, ale dalej mówią, że chodzi im tylko i wyłącznie o praworządność, a prawda nikogo nie interesuje. Ważne jest, kto mówi, a nie co jest mówione, czy to jest prawdziwe, czy nie. Dziennikarzy też prawda nie interesuje. Myślę, że mało kogo interesuje.
No dobra, ale to jeszcze wracając do tego systemu wartości, edukacji i tego wszystkiego. Mówi się o tym, że jest duży kryzys autorytetów w Polsce. Kto uważasz, że może być autorytetem?
To zależy w jakiej sprawie. Uważam, że każdy powinien być autorytetem tam, gdzie ma pewną wiedzę, doświadczenie, jakieś osiągnięcia. Natomiast nikt nie jest autorytetem wszędzie. To też jest problem, że bierzemy kogoś takiego jak ja, tak? Mhm. Coś tam wiem o podatkach i o budowaniu marki osobistej w internecie. A potem jestem pytany, jak powinna wyglądać edukacja, albo kto powinien być autorytetem. Przecież ja się na tym nie znam.
Ale wiesz, ale masz jakąś swoją perspektywę na to. Ja nie pytam się ciebie jako eksperta. To nie jest tak, że ja uważam, że ty jesteś wyznacznikiem w ogóle tego.
Ale ty możesz tak myśleć, natomiast ludzie potem widzą, że jestem o to pytany, odpowiadam na to pytanie, to myślą, że jestem ekspertem. To jest dosyć naturalne.
Naprawdę takie... No jak oglądasz, sobie wywiad z celebrytą, to myślisz sobie, a on na pewno
to jest jeden z sześciu tych metod Cialdiniego, wywierania wpływu na ludzi. Występuj w różnych miejscach, bądź mówcą, bądź pytany i chodź na wywiady, to ludzie mają tak zupełnie podświadomie, że skoro ten typ wychodzi i coś mówi, no on, to z jakiegoś powodu akurat on tam jest, a nie kto inny, ale on tam jest dlatego, bo się na tym zna, bo jest ekspertem, bo jest autorytetem, to jest zupełnie podświadomie.
A mnie interesujesz ty jako człowiek. Człowiek po prostu, bo patrzę na to, że jesteś inteligentnym gościem, są ludzie, na których na pewno się wzorowałeś, są ludzie na pewno, na których się wzorowałeś i cię zawiedli, albo po prostu ich teorie w twoim życiu przestały być aktualne i patrzę na to, że na pewno przekazujesz tym ludziom najważniejszym w swoim życiu ich mądrości, ich spostrzeżenia i tak dalej, i tak dalej. To mnie zresztą.
Czy są ludzie, którzy są dla mnie autorytetami w poszczególnych dziedzinach, tak? Mhm. Ale wątpię, żeby byli ludzie, którzy są dla mnie autorytetami we wszystkim.
No ale kompletnie chyba nie ma takich ludzi. No w ogóle to musiał być jakiś człowiek doskonały.
Że nie ma takich ludzi, więc są wycinki rzeczywistości, gdzie uważam, że czyjeś zdanie jest bardzo ważne. Co więcej, ja nie wiem, czy taki sposób myślenia w ogóle jest popularny. Dla mnie bardzo często rzeczywiście, może inaczej, usystematyzując. Są sprawy, gdzie autorytety są w ogóle nieważne i nie powinno nawet być autorytetów. Matematyka, fizyka. Albo coś się dodaje, albo nie. Albo teoria tłumaczy, rzeczywistość jest zgodna z doświadczeniem, albo nie jest. I nie ma kompletnie żadnego znaczenia, kto to mówi. Tak? Jeżeli ktoś jest w stanie udowodnić stwierdzenie, to czy to jest student, czy to jest ktoś z Azji, Afryki, kompletnie mnie to nie interesuje. Dowiódł, to ma rację, tak? Natomiast są sprawy, gdzie się nie da udowodnić tego, kto ma rację. To jest większość spraw. Jak prowadzić firmę, a jak ją rozwinąć, jaką podjąć decyzję w danej sytuacji, jak prowadzić partię polityczną, jak prowadzić państwo, jak zreformować jakiś system. Mamy dwie strony sporu, czasem nawet więcej i każda jest święcie przekonana, że należy robić w taki sposób. I jak stwierdzić, który z nich tam ma rację? No nie udowodnisz tego w żaden sposób. Czasem dowiesz się po latach, która decyzja była właściwa, a czasem się nigdy nie dowiesz, ponieważ obie strony zawsze będą stawały przy swoich przekonaniach i się nie da tego empirycznie zweryfikować. I w takich sytuacjach właśnie należy mieć jakiś autorytet, należy pytać się o opinię osoby, która swoimi dotychczasowymi opiniami czy podejmowanymi decyzjami dowiodła tego, że częściej ma rację niż nie ma. To znaczy, jeżeli mam pytanie biznesowe albo problem biznesowy, albo chcę wiedzieć, jak coś powinno działać w biznesie, to pytam się przedsiębiorców, którzy doszli gdzieś wysoko bardzo, im wyżej tym lepiej, bo oni swoją... To, że tam doszli, to nie jest przypadek. To jest dlatego, bo nie mieli tam bardzo często rację po drodze i ich decyzje okazywały się słuszne. Jak chcesz wiedzieć, co jest słuszne od strony politycznej, to znowu pytasz się tych na samej górze, bo oni z jakiegoś powodu tam są, bo lepiej rozeznawali niż inni rzeczywistość. I I według mnie tak należy właśnie robić, to znaczy w takich sprawach nieostrych, gdzie nie da się udowodnić komuś, że się ma rację, że nie ma racji, należy bazować na doświadczeniu ludzi, ale nie tych, którzy świetnie argumentują, są świetnie erystycznie, świetnie potrafią cię zakrzyczeć czy zagadać, ale tych, którzy swoimi rzeczywistymi działaniami doszli gdzieś daleko, im dalej, tym lepiej. Co nie znaczy, że będą mieli rację, mogą się też pomylić, ale wtedy prawdopodobieństwo tego, że mają rację, jest dużo większe.
Od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, że każdy się myli, cokolwiek próbuje tak, w życiu zrobić.
A też ale nie rzadziej, a drudzy częściej.
Tak, ale to, co powiedziałeś, to są żywe organizmy. No bo tak naprawdę to, co powiedziałeś, gdzie można się pomylić i gdzie są tak naprawdę dwie, a czasami trzy prawdy, to jest praca z ludźmi, a ludzie po prostu są różni i zupełnie różnie interpretują życie, inaczej interpretują obowiązki chociażby. Jeżeli patrzysz na firmę, to też ciężko po prostu tym wszystkim zarządzać, bo wiesz, że ty ciągniesz kogoś, całą firmę na swoich plecach i jeżeli ty podejmujesz decyzję, to na koniec, jeżeli ta firma jest twoja, to ty bierzesz odpowiedzialność za to, co z nią się wydarzy. No ale miałeś takich guru w Polsce, ludzi, których stwierdziłeś, że warto podążać za tymi radami, które oni ci dają? No bo powiedziałeś politycznie, że to był pan Janusz Korwin-Mikke chociażby, a mnie zastanawiał, czy byli ludzie biznesowo, którzy byli tacy, że pomyślałeś sobie, wow, osiągnął naprawdę duży sukces, warto patrzeć na to, jak on to robi.
No tak, z polskich przedsiębiorców bardzo cenię Rafała Brzoskę. Historia jego firmy jest po prostu niesamowita. Te wszystkie zakręty po drodze, te ruchy strategiczne, te podejście do pracy podoba mi się. To jest dla mnie duży autorytet. Bardzo lubię czytać książki o amerykańskich firmach i o amerykańskich przedsiębiorcach, o twórcach startupów. Są naprawdę bardzo rozwijające. Jeżeli słuchany jest jakiś przedsiębiorca, to bardzo polecam. Ostatnio przeczytałem, z tydzień temu skończyłem biografię Ilona Muska.
A, tą nową.
To jest rewelacyjna. Ja zawsze lubiłem Muska, ale teraz lubię go jeszcze bardziej.
No ten gościu naprawdę pisze doskonałe biografie, polecam wszystkie te biografie.
Wcześniej czytałem Steve'a Jobsa też.
Tak.
Tego samego autora, też zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie. No i właśnie Musk. Dlaczego go lubię? Jest całkowicie skoncentrowany. To jest taka teza, do której próbuję przekonać polskich przedsiębiorców, też na tych swoich nagraniach na YouTubie poświęconych biznesowi, żebyś firmy nie zakładał dla pieniędzy, tylko dla realizacji swojej pasji, realizacji swojej wizji, osiągnięcia jakiegoś celu niefinansowego. Bo jak zakładasz firmę dla pieniędzy, no to będziesz tam niską jakość promował, oszukiwał klientów, myślał tylko o pieniądzach. W długim terminie to cię nie zmotywuje do ciężkiej pracy, żeby w 15 latach, kiedy już masz wszystko, co ci jest potrzebne, żeby dalej rano wstawać i jechać i dawać siebie wszystko w tej firmie. A jak masz taką większą wizję, no to jesteś w stanie to zrobić. I Muska motywuje to, żeby polecieć na Marsa, żeby założyć samowystarczalne miasto na Marsie, tak? Albo żeby przywrócić wolność słowa cywilizacji, bo uważa, że ograniczenie wolności słowa jest dla nas egzystencjonalnym zagrożeniem, gdzie oczywiście ma rację. Albo żeby pomóc tej transformacji energetycznej i przerzucić się całkowicie na samochody elektryczne. Czy to ma sens, czy nie, tego nie wiem, ale go to nakręca i próbuje to zrealizować. Facet kompletnie z niczego na surowym kamieniu zbudował firmę, która seryjnie wysyła rakiety w kosmos. Ja myślę, że on dopnie tego, żeby na tego Marsa polecieć. Jak się czyta tą biografię Ilona Muska, widać na jaką niemożliwą misję on się porwał, on ją prawie zrobi. I on na każdym szczeblu, przed założeniem każdej firmy, wszyscy mu mówią, że to bez sensu, że to się nie uda. On jest jedyną osobą, która wierzy, że się uda i on to robi. To samo było z Twitterem. Nie pamiętam, czy my o tym rozmawialiśmy, czy nie, ale rok temu cały świat mówił Muskowi, ten Twitter zaraz padnie, to nie ma szansy się udać. I zwolniłeś 80% ludzi, już nawet nie ma komu zwalniać kolejnych osób, bo ich też zwolniłeś, tych, co wcześniej zwalniali, to Twitter zaraz padnie. Minął rok i Twitter jest dużo lepszą firmą niż w zeszłym roku. I podoba mi się właśnie, że ten facet porywa się na misje niemożliwe, wszyscy mu tłumaczą, że nie ma racji, a on wie, że ma rację i na końcu znowu udowadnia, że ma rację. Dlatego śmiałem się strasznie rok temu, jak ludzie bez takiego doświadczenia jak Musk, mówili Muskowi, że robi głupoty, że się nie zna, że jest idiotą. Tak, idiotą jest facet, który jest najbogatszy na świecie i zrealizował po drodze kilka niemożliwych do zrealizowania projektów, ale ten typ jest idiotą, a krytykujący go człowiek na pewno jest na tyle mądry, że miałby prawo do takiej krytyki.
Polecam ci wywiad właśnie u Lexa z autorem tej biografii. To jest doskonała rozmowa o kilku też innych osobach, o których on pisał biografię i właśnie tam jest bardzo duży fragment o Musku, rzeczy, które po prostu się nie zmieściły w samej książce i też Lex zrobił świetną rozmowę z właścicielem Amazona. I on powiedział, że okej, on wie, że wysyła rakiety w kosmos i tak dalej, bo on robi dokładnie to samo, co Elon Musk. I powiedział, że on wie, że za jego życia on nie osiągnie tego celu, o którym marzyłby, żeby skolonizować po prostu życie międzyplanetarne i tak dalej. Ale on wspomina ten czas, kiedy był w akademiku i wymyślił sobie, że założył Amazona razem z kumplem, że on chce stworzyć taką samą strukturę, jak ktoś stworzył internet, płatności kartą, pocztę, że można było wysyłać paczki i on mógł stworzyć swoją firmę. I że on dzisiaj patrzy na to, że w przyszłości, może za 50, może za 60 lat, dwóch studentów dzięki strukturze, którą on stworzy z Elonem Muskiem, będą mogli zrobić tak dużą firmę przez to, że oni ją zaczęli dzisiaj. I dla mnie to jest fajne w tych gościach, którzy myślą tak szeroko.
Mogę dygresję o Bezosie? Proszę. Jego mniej lubię niż Muska, bo on ma trochę inne podejście. Też oczywiście jest gigantem i zrobił rzecz nieprawdopodobną. Ten jego zapał do pracy, poświęcenie. Wiesz, że on jeszcze parę lat temu jeden dzień w roku poświęcał na słuchawce w call center Amazona, żeby rozwiązywać problemy swoich klientów, bo jest nastawiony na klientocentryczność, że klient ma być jak najbardziej zadowolony, trzeba znać tego klienta, być jak najbliżej klienta. I on tam chodził na tą słuchawkę i wszyscy jego menedżerowie jeden dzień również, ale oni by nie chodzili, gdyby on nie chodził, musiał im dawać przykład. Więc to mi się strasznie podoba. Jego sposób myślenia też mi się podoba, ale w dwóch sprawach jest gorszy od Muska. Pierwsza jest taka, że no przeszedł na emeryturę, tak? Oddał stery w Amazonie ładnych parę lat temu i teraz tam wypoczywa gdzieś na jachtach ze swoją nową żoną, a Musk cały czas bez przerwy w zasadzie, po nie wiem, kilkanaście godzin na dobę ciągnie to wszystko ze sobą, więc to jest pierwsza różnica, gdzie jest zdecydowanie na plus Musk. I druga, tu nie mam zdania, który z nich ma rację, bo o co chodzi? Bezos zbudował mechanizm Amazona, w sensie te wszystkie reguły, cała kultura organizacyjna. Amazona sprawia, że Amazon jest w stanie funkcjonować bez Bezosa i funkcjonuje bez Bezosa. Zbudował kulturę organizacyjną, wychował menedżerów, którzy są w stanie go zastąpić i rzeczywiście Amazon będzie działał lata po śmierci Bezosa. Z drugiej strony mamy Muska, który budował taką kulturę organizacyjną, że według mnie to nic tam nie zostanie po jego śmierci. W sensie on tam osobiście wpada na fabrykę i pilnuje dowolnego procesu, w sensie schodzi w rozmowę z szeregowym pracownikiem przy linii produkcyjnej i mówi mu, jak on ma to robić, żeby było lepiej. I prawie zawsze ma rację. Dzięki temu te jego fabryki są takie sprawne. Samodzielnie schodzi na poziom projektowania danego produktu. No wchodzi w takie techniczne detale, już chyba nawet kilka lat po uruchomieniu SpaceXa, któryś chyba inwestor czy ktoś zapytał, a kto tam was jest głównym inżynierem do spraw lotów w kosmos? A Musk, no chyba ja jestem. No bo on się serio tym zajmował od takiej strony detalicznej. I teraz jak Musk gdzieś wpada w tej swojej firmie, to nagle wszystko tam idzie strasznie do przodu, tak? Ale on może być teraz tylko w jednym miejscu, a tam, gdzie go nie ma, no to już tak strasznie szybko do przodu to nie idzie. I z tej biografii wprost wynika, tak mi się wydaje, że Musk rozumie tą różnicę, że on nie zbudował trwałej struktury, która go przetrwa, bo Musk uważa, myślę, że ma rację, że jak jego zabraknie, to ludzkość na tego Marsa to na pewno nie poleci, bo nikt nie będzie miał takiego zapału. W związku z czym on musi zrobić wszystko, żeby na Marsa się dostać jeszcze za jego życia, bo jak on tego nie pociągnie, to nikt inny nie pociągnie. Dlatego nie ma dla niego wielkiej wagi w budowaniu struktury, która go przetrwa, mówię o tej firmie, ponieważ to nie zrealizuje jego celu. Jak on go nie zrealizuje, to nikt innego nie zrealizuje, dlatego wchodzi w mikrozarządzanie, w samodzielne podejmowanie decyzji. Na ogół jest błąd, jeżeli chodzi o budowę firmy, tak? To jest sprzeczne ze sztuką, ale w tym konkretnym przypadku, kiedy zdajesz sobie sprawę, że albo ty to zrobisz, albo nikt inny tego nie zrobi, to jest uzasadnione.
No Bezos też powiedział fajną rzecz, że kolonizacja tej przestrzeni międzyplanetarnej spowodowałaby to, że ludzi mogłoby być dużo, dużo więcej, tylko i wyłącznie po to, żeby mieć dużo więcej wybitnych jednostek, żeby było po prostu iluś tam tysiące Mozartów, tysiące Einsteinów i tak dalej, i tak dalej. On powiedział, że dla niego to mu przyświeca, że on patrzy na to, że to by było najciekawsze w tym wszystkim, że mogli.
To też ma inną perspektywę, bo Muskowi chodzi o maksymalizację szansy przetrwania ludzkości.
Tak,
szlak trafi na tej ziemi, bo nie wiem, kometa tu wpadnie, to ci na Marsie chociaż przetrwają. A dopóki będziemy wszyscy w jednym miejscu, no to jesteśmy dosyć wrażliwi na takie ryzyko.
Tak, i to na pewno ich też.
Ale zwróć uwagę, że Musk już lata tam na orbitę, wynosi tych astronautów, a Bezos to trochę gorzej mu idzie z tym Blue Originem, więc Musk tu zdecydowanie bije na głowę Bezosa.
Tak, ale polecam jedną i drugą rozmowę z jednym i z drugim. U Lexa są doskonałe, naprawdę bawiłem się świetnie, zresztą bo oglądałem nawet dwa razy, bo to naprawdę pokazuje też zupełnie inną perspektywę, a wyszliśmy z tego wątku, żeby nie robić biznesu tylko i wyłącznie dla pieniędzy.
Właśnie, Musk to robi dla tej swojej wizji, żeby zbudować to miast, ale ten w szczegóły wpada, ten autor Isaacson chyba, chodzi, tak, tak. Wiesz, on przez dwa lata chyba chodził na każde spotkanie z Maskiem i jest jakieś spotkanie inżynierów SpaceX, a Musk krzyczy na pracownika, nie, musicie to zrobić w takim terminie, bo jak tego nie zrobicie, to nie polecimy na Marsa i ludzkość nie przetrwa, tak? Więc tą wizję swoją w każdym kolejnym kroku, na małym spotkaniu przybliża tą wizję ludziom, mówi, wy tu jesteście po to, żebyśmy zbudowali miasto na Marsie, jak tu zawiedziesz, jak tego nie dowiedziesz, to my tego miasta nie zbudujemy, no i ludzkość szlak trafi. No do tak. Takiej wizji chce się pracować.
No tak, tak, ale pamiętając jeszcze, że Elon Musk żyje w symulacji. To też warto dodać, bo to jest jedna z jego teorii, że żyjemy w symulacji.
Ale to jest nieudowadnialna teoria, ten pogląd na świat.
On na razie tak uważa, że to jest gość, że jeżeli żyjemy, to on to na pewno udowodni, on to na pewno pokaże. A schodząc na ziemię, TVP, masz jakiś pomysł?
A na co?
Na to, co z tym zrobić. Powiedziałeś, że nie jesteś zwolennikiem tego, by TVP istniało w obecnej formie.
Tak, uważam, że w XXI wieku bez państwa jesteśmy w stanie dowiedzieć się, co się dzieje na świecie. I państwo się nie powinno zajmować rządową propagandą, więc wolałbym, żeby TVP Info na pewno nie było. Być może stać nas na to, żeby utrzymywać TVP rozumiane jako producenta filmów dokumentalnych czy przyrodniczych, takie BBC załóżmy. No, załóżmy, że tak. Natomiast TVP Info, wiadomości, TeleExpress, to nie powinno działać.
Ale nie uważasz, że to byłoby też niebezpieczne, gdybyś nie. Oddał to jakiejś firmie? To patrząc na TVN.
To wiesz, nie wiem, wypuść.
Pamiętasz sam, jak miałeś długo bana.
No ale to czym się różni dla mnie TVP od TVN-u. W TVN-ie kłamią, manipulują, robią ze mnie wariata za pieniądze, a w TVP, bo takim partia każe. No, z mojej perspektywy absolutnie żadna różnica. Mieć takie dwie szczekaczki propagandowe, no to wolę mieć jedną niż dwie. No, rozumiem, że argument PiS-u był taki, że okej, TVN kłamie na nasz temat, to my w TVP będziemy kłamać na ich temat i będzie jakaś przyroda, równowaga w tej przyrodzie zachowana. No tylko nie pomyśleli, że jak TVP trafi w ręce Platformy, to będą mieli przeciwko sobie dwie takie telewizje kłamiące na ich temat. No przecież to kompletnie bez sensu jest.
Nie no, koniec końców trzy, no bo też pamiętajmy, że będą spółki Skarbu Państwa w Polsacie, więc Polsat też straci pewnego rodzaju niezależność.
A to nie wiemy tego. To znaczy, rzeczywiście na razie wydaje się, że Polsat poszedł trochę w lewo, natomiast patrząc na to czysto rynkowo, to powinien pójść w prawo i przejąć tą niszę po TVP. Więc pytanie, jak sobie zbilansują te korzyści, ale pamiętajmy, że właściciel Polsatu to ma jeszcze różne najróżniejsze interesy, przecież elektrownię jądrową chce budować. I te wszystkie interesy są z państwem, więc tam ciężko, to jest tylko jeden z elementów wielkiej układanki, których szczegółów się nigdy nie dowiemy, więc kto, dlaczego, co i tam będzie robić, to jest dużo bardziej skomplikowane niż to, że reklamy będą ze spółek
państwa. No nie, no jasne, że tak, to było po prostu tylko i wyłącznie takie krótkie zahaczenie o to, bo też wiem, że pan Solosz ma jednak dużo, dużo biznesów, które zahaczają o państwo i musi dbać o relacje z tymi, którzy rządzą.
No więc ja uważam, że państwo nie powinno zajmować się propagandą, nie powinno wydawać lokalnych wiadomości, dwóch gazet, Orlen kupił przecież tą Polskę Press. Tak. Wydaje tak, lokalny tak. Tego, no po co to? To jest zupełnie niepotrzebne.
Znaczy, wiemy po co.
Paczek nie powinien wysyłać, ta
ten
Poczta
mail
Polska,
za 4,
ten mail za 4 zł państwo nie powinno się tym zajmować. No jest mnóstwo rzeczy, których państwo po prostu nie robiło, nie powinno robić, no a niestety robi.
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
No to z tej książki znowu o Masku, jak NASA zlecała budowę rakiet lub wysyłanie czegoś w kosmos, to była dogadana tam z Lockheedem czy z Boeingiem na ten koszt plus, tak, że Boeing zbuduje rakietę jakimś tam kosztem, nieważne jakim, doliczy sobie do tego kosztu 10% i NASA tyle zapłaci. No to jaki to jest biznes dla NASA? No dla Boeinga jest taki, że im to będzie droższe, tym więcej na tym zarobi, tak? I dlatego te loty w kosmos były takie drogie. Jak Musk się zorientował, jak to działa, no to znacząco zredukował te koszty, bo on nie chciał działać na poziomie koszt plus, tylko wy mi zapłaćcie jakąś cenę, ja będę się starał, żeby to było jak najtańsze. No i rzeczywiście zaczął robić tak, że stało się to tańsze. I dokładnie tak samo wygląda budowa elektrowni jądrowej w Polsce. Przecież no to już poszło chyba 1,5 miliarda złotych i budują 14 lat. I co na razie mają? Decyzję środowiskową, lokalizację i wybór partnera technologicznego. Przez 14 lat. Przecież to jest jakieś śmieszne.
Jest i niewątpliwie niestety to jest śmieszne i żałosne równocześnie. Ja widziałem twój film o Grzegorzu Braunie, ale zakładam, że zobaczą to ludzie, którzy też nie oglądają twojego kanału, a nawet jeżeli nie zgadzają się z twoimi poglądami, to polecam, bo to jest bardzo dobra pigułka wiedzy o tym, co dzieje się politycznie. Co myślisz o tej całej sytuacji, która się wydarzyła chyba już miesiąc temu?
Była zdecydowanie niepotrzebna. Nie lubię nigdy drugi raz tego
Ale niestety też
mówić.
O tym pomyślałem,
no,
że...
Fakty są takie, że zaszkodził Konfederacji. No, ostatni sondaż spadliśmy na 5%, a te 2 punkty procentowe uciekły do trzeciej drogi, gdzie znowu jest mniej wariatów niż u nas cały czas. Więc Konfederacji zaszkodziło. Jemu osobiście myślę, że w długim terminie też zaszkodzi. Teraz mu zdejmą immunitet, potem będzie miał postępowanie karne. Jeżeli się sądy z tym uwiną, to straci mandat jeszcze w tej kadencji. Nie będzie mógł startować w kolejnych wyborach, więc go to na jakiś czas wykluczy z takiej polityki parlamentarnej. Myślę, że uda się uratować wicemarszałka dla Bosaka, ale to się w przyszłym tygodniu dowiemy. Nie wiem, kiedy będziesz emitował to naszą...
W tą niedzielę?
Mhm. To za kilka dni się, bo to w środę chyba ma być głosowanie w tej sprawie. Więc mam nadzieję, że się uda Bosaka uratować. No Konfederacja straciła, my straciliśmy w zasadzie wszyscy. Znowu wyszliśmy na wariatów, osoby nieodpowiedzialne, z którymi nie da się nic ustalić, z którymi lepiej nie rozmawiać, nie pokazywać się przy nich, więc to ogranicza nasze możliwości oddziaływania na rzeczywistość. Do tego sprawił, że ta Chanuka już chyba bardzo długo będzie w Sejmie, bo teraz każdy, kto uzna, że tej Chanuki nie powinno być, co jest zupełnie oczywistym poglądem, bo nie wiem, czemu Chanuka miałaby być w polskim Sejmie. W Knesecie nie jest świętowana Wigilia, nie ma choinki, nie ma dzielenia się opłatkiem, no i nie ma żadnego powodu, żeby to tam było, tak samo jak nie ma żadnego powodu, żeby była Chanuka w Sejmie. Mamy przecież tego posła Platformy Józefa Ciaka, czy jak on się nazywa, który wierzy w jakieś tam, nie wiem, święte drzewa, czy coś tam, i on też swoje gusła ma odpalać w Sejmie, no przecież to nie powinno tak wyglądać. Jeżeli cała lewica stoi na stanowisku rozdziału państwa od religii, to czemu akurat Chanuka ma być świętowana w Sejmie? Też nie powinna być świętowana. Więc ona ta jej tam nie powinno być, a teraz właśnie będzie, bo każdy, kto uzna, że jej nie powinno być, zostanie uznany za zwolennika Grzegorza Brauna. Więc nie przysporzyło się to w zasadzie nikomu, wszyscy na tym stracimy w długim terminie, no i to nie powinno było mieć miejsca.
No, jeszcze podawałeś ten przykład pani z lewicy, już nie pamiętam jej nazwiska.
Scheuring-Wielgus, która w kościele u mnie w Toruniu, bo ona też jest zresztą Torunia, zakłócała mszę świętą na przykład. I pytanie, czy lewica powinna mieć wicemarszałka w takiej sytuacji? Czy nie powinna.
Tam jest doskonała puenta w komentarzu. Żyjemy w kraju, gdzie za odpalenie gaśnicy w Sejmie grożą większe konsekwencje niż za odpalenie granatnika na komendzie.
Tak, to bardzo dobry komentarz.
I Monika Jaruzelska za wywiad z panem Grzegorzem Braunem straciła pracę w Superekspresie. Nie wiem, czy widziałeś to.
Coś słyszałem. To mi też oczywiście się mi bardzo nie podoba. Nie jestem zwolennikiem tej kultury anulowania, że ktoś się koło kogoś pojawi, to musimy mu tam potem robić problemy w życiu zawodowym czy prywatnym. No, dziennikarz jest od tego, żeby rozmawiać, tak? To był wtedy bardzo głośny temat i nie widzę żadnego powodu, żeby Monika Jaruzelska na swoim kanale nie miała przeprowadzić rozmowy z Grzegorzem Braunem. No, czemu niby?
No i też myślę, że inni dziennikarze byli zainteresowani taką rozmową, ale akurat wybrał Monikę, no ale Monika to jest też dłuższy temat, jeżeli chodzi o jej kanał. A chaos prawny w sprawie pana Wąsika i pana Kamińskiego, twoim zdaniem powinni trafić do więzienia?
A mamy 40 minut?
Mamy.
Jak ktoś ma 40 minut, niech obejrzy mi ostatni filmik na YouTubie, gdzie dosyć dokładnie
to
tłumaczę chyba przez 40 minut właśnie. Sprawa jest niezwykle skomplikowana i co więcej, profesorowie prawa mówią, że sprawa jest niezwykle skomplikowana, więc nie wiem. To znaczy, jak... Problem mamy taki, w największym skrócie, że mamy uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego mówiącego, że nie można ułaskawić kogoś przez prawomocnym skazaniem i mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że prezydent może każdego w każdym momencie ułaskawić, nawet jeszcze przed popełnieniem czynu tak naprawdę, czyli może dawać ludziom licencję na zabijanie. Mhm. Może na przykład powiedzieć, że no, żurnalista od teraz jak kogoś zabije, to nie ma problemu i nawet postępowania się nie wszczyna. Według Trybunału prezydent ma takie prawo, nawet przed czynem zabronionym udzielić tej policji indywidualnej. No i teraz Sąd Najwyższy i uchwała 7 sędziów to nie jest takie nic, to jest bardzo ważne. Ale z drugiej strony mamy bardzo ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzeczny z uchwałą 7 sędziów. Moja intuicja jest taka, że Trybunał wypowiada się co do zasad, jak rozumieć dane przepisy, ale prawo to już stosuje sąd. W związku z czym, jeżeli mamy wyrok sądu, że mają iść do więzienia, no to mają iść do więzienia. Możemy się nie zgadzać z tym wyrokiem, ale on zapadł. Być może nielegalnie, być może niezgodnie z wyrokiem Trybunału, ale zapadł. Co więcej, jest w zgodzie z Sądem Najwyższym, więc powinni iść siedzieć. Natomiast z tego problemu trzeba oczywiście wybrnąć jak najszybciej, bo Polacy polscy politycy. Wolałbym, żeby nie zajmowali się rozmontowywaniem państwa polskiego, tylko mamy trochę rzeczy do załatwienia, tak? Elektrownie węglowe nam się sypią, czym się zastąpić. System podatkowy jest dziadowski, system ochrony zdrowia, emerytalny, mamy wojnę za granicą. Jest wiele rzeczy, którymi chciałbym się zająć, a nie możemy, bo wszyscy patrzymy, jak posłowie bawią się w chowanego w Pałacu Prezydenckim. To jest niepoważne. Z tego kryzysu trzeba wybrnąć. No moja propozycja jest taka, żeby prezydent teraz ich ułaskawił. Oni przystarcą mandaty, pójdą sobie do Europarlamentu, za pół roku mamy przecież wybory. Najlepiej, żeby jeszcze się PiS z Platformą dogadali, zmienili konstytucję poprawką, od nowa wybrać członków, sędziów z SN-u, Trybunału Konstytucyjnego i miejmy wreszcie poważne państwo, tak? Bo teraz mamy Trybunał, którego nie uznaje jedna strona, sąd, którego nie uznaje druga strona, Sąd Najwyższy w sprawie mandatu Wąsika Kamińskiego wypowiedział się dwa razy. Izba Kontroli Nadzwyczajnej powiedziała, że są dalej posłami, a Izba Pracy, że nie są posłami. I której części Sądu Najwyższego słuchać? Ta część od Izby Pracy mówi, że ta pierwsza jest nielegalna, bo nie jest sądem. No tylko, że dzisiaj ta nielegalna Izba Sądu Najwyższego stwierdziła, że wybory były ważne. No to skoro ona nie może stwierdzić, że czy Wąsik jest posłem, to może stwierdzić, czy wszystkich 460 posłów jest dalej posłami, bo wybory są ważne. Dlaczego nieuznawana Izba Sądu Najwyższego stwierdza ważność wyborów, na podstawie których potem rząd Tuska został powołany? To jest jakaś schizofrenia. Problem już nie jest prawny, jest polityczny i strony polityczne powinny się dogadać i znaleźć rozwiązanie tak, żeby sądy zaczęły działać, żebyśmy mieli znowu normalne państwo.
To jest to, co też powiedziałeś, że dogadali się przy wyborach prezydenckich, więc...
Tylko to wtedy było w ich interesie partyjnym, a teraz jest w interesie wszystkich Polaków, państwa polskiego. Widocznie interes partyjny jest dla nich ważniejszy.
Jest jeszcze ktoś, kto twoim zdaniem trafi do więzienia?
No ja myślę, że paru pisowców to jeszcze trafi do więzienia, przynajmniej na to liczę, bo trochę na to zasłużyli w poprzedniej kadencji, ale to z nazwisk może nie będę na razie wymieniał.
Nie, ale naprawdę myślisz, że jeszcze ktoś trafi do więzienia?
Tak.
No to będzie coś ciekawego, no bo jednak politycy polityków do więzienia nie wsadzali raczej.
Pojedyncze przypadki to się zdarzało.
Tak, ale, tutaj rozmawiamy raczej hurtowo. Wydaje mi się, że pięciu byś wymienił od razu.
No tak, ale no 50 nie pójdzie, ale kilku myślę, że tak, bo naprawdę zasłużyli i powinno się to rozliczyć.
A jaka jest twoja wizja tego, co będzie działo się w najbliższych tygodniach?
Nie wiem. To znaczy bardzo ciężko się prognozuje, zwłaszcza przyszłość i to świat jest tak nieprzewidywalny, że nie wiem. Wiesz, 20 grudnia mieliśmy wyrok w sprawie Wąsika i Kamińskiego. Ja się o tym wyroku, że on będzie, dowiedziałem może dzień czy dwa dni wcześniej, bo ktoś mi w Sejmie powiedział, pokazując mi na Kamińskiego, że on tam ma zaraz sprawę sądową. A tak o tym nie wiedziałem, też myślę, że nie wiedziałeś.
No,
że...
no,
a zobaczcie, jak to zdominowało debatę publiczną przez ostatnie na pewno dni, a w sumie to i tygodnie, tak? Nagle to jest temat numer jeden. Ten marsz, co dzisiaj jest w Warszawie, w korku stałem przez ten marsz, jak do ciebie jechałem, to on miał być w obronie TVP. Potem wyszło, ile zarabiali ci pracownicy TVP, paliwo trochę się wyczerpało, no to w międzyczasie to jest nagle marsz w obronie Wąsika i Kamińskiego, bo ci im w międzyczasie wyszli, tak? Ja nie wiem, co wybuchnie za tydzień czy za dwa, przecież tam wszystko się może wydarzyć, jak z tymi psami, czy z tym jedzeniem robaków w zeszłym roku. To jest tak nieprzewidywalne, że ja naprawdę nie wiem, co się wydarzy. Na razie obie strony grają na polaryzację, na zwiększanie napięcia, na zrobienie jak największej rozruby, ale być może się opamiętają i powiedzą, okej, daleko to poszło, deeskalujemy. Naprawdę nie wiem, co się wydarzy.
No Szymon Hołownia w Dzień Dobry TVN powiedział, że PiS hakował państwo i trzeba to naprawić. Ty uważasz, że dało się to naprawić trochę bezpieczniej, spokojniej?
Oczywiście, że tak. To znaczy ja nie kupuję tego wytłumaczenia, że to są ludożercy, więc musimy ich teraz zjeść, bo to bardzo źli ludzie. No to my wtedy jesteśmy ludożercami. Miało być przywracanie praworządności, a ten rząd działa niezgodnie z prawem. To pierwsza próba przyjęcia TVP była całkowicie niezgodna z prawem. To nawet nie było na granicy prawa, to było daleko poza prawem. No i oni to zrobili, potem się wycofali, znaleźli inną metodę. Teraz z Wąsikiem i z Kamińskim to też wcale nie jest takie proste, bo mamy ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego i ja nie widzę powodu, dla którego mamy go lekceważyć, bo nam się on nie podoba. Więc w tym momencie działają nielegalnie. Być może jeszcze kilka razy będą działać nielegalnie, tego nie wiem. Natomiast nie zgadzam się na to, żeby łamać prawo, bo ktoś wcześniej złamał prawo. No to nie. Jeżeli nie chodzi nam o to, żeby rządzić, tylko to, żeby było stosowane prawo, to też musimy się do tego prawa stosować.
Ale oni to robią po to, żeby zaoszczędzić czas? Czy, bo ja nie rozumiem w ogóle, po co łamiesz prawo, jeżeli ewentualnie masz większość i nie możesz tego zrobić zgodnie z prawem. No bo to mnie zastanawia w ogóle, dlaczego na przykład łamie się prawo, żeby zdobyć TVP? No bo to akurat to potem te rozwiązanie, które było już zgodne z prawem, akurat jest całkiem dobre i sprytne.
Bardzo sprytne.
Tak, ale zastanawiało mnie, dlaczego to robisz? Dlaczego na początku złamali prawo? Nie widzieli innego rozwiązania?
Spieszyli się, to znaczy to jest takie sformułowanie, które jeszcze wiele razy usłyszymy w tych latach, a słyszeliśmy wcześniej 10 lat temu. Czasem jak coś się złego wydarzy, to potem czytamy w internecie, że Donald Tusk się wściekł i kazał coś zrobić. Więc on się wściekł w sprawie TVP i powiedział, macie to natychmiast załatwić. No to wzięli i załatwili, no, szybciej się nie dało. Tak wcześniej w sprawie wiatraków się wściekł i wyłączyli z tej ustawy. No, ciągle będzie, że Donald Tusk się wściekł. Więc dwie rzeczy. Pierwsza, spieszy im się, nie chcą czekać. Dlaczego nie chcą czekać? Bo muszą coś dać wyborcom. Wygrali wybory ile miesięcy temu?
No tak, w październiku.
Zmieniło się coś?
No nie, no ale to też...
Nic się nie zmieniło.
No tak, ale to bardzo złożone.
A wytłumacz to wyborcom.
Okej.
Nic się nie zmieniło. Zarabiają tyle samo, wszystko kosztuje tyle samo, dalej dzień jest taki sam szary, słońca nie ma, jest smutno, nic się nie zmienia. Po co oni wygrali te wybory? Żeby coś zmienić. Chleba nam nie dadzą, no bo nie mają. Sytuacja budżetowa jest bardzo ciężka, sytuacja gospodarcza nie jest dobra. Politycznie oni wiele nie mogą. Przegłosują sobie jakąś ustawę, to im prezydent udają, zawetuje i tyle. Albo Trybunał Konstytucyjny powie, że jest niekonstytucyjna. Koalicja się składa z czterech partii, z których każda jeszcze jest koalicją mniejszych partii, więc jest olbrzyma niesterowność. Każdy ma tam swoje inne pomysły. Lewica wyskakuje z czymś tam, PSL z czymś tam, Hołownia jeszcze co innego na to mówi. Platforma też ma swoje frakcje najróżniejsze, tam jest przecież frakcja Trzaskowskiego, frakcja Tuska, są jacyś Zieloni, Nowoczesna. Straszny bałagan. Ja Tuskowi naprawdę nie zazdroszczę tym wszystkim zarządzać, więc oni nie są w stanie wiele zrobić, nie są w stanie zmieniać prawa, a tłumacz to wyborcom, nie wytłumaczysz, więc muszą dać im igrzyska. No to dają im igrzyska. Ludzie nie lubią PiSu, to oni będą gonić PiSowców i wielu to się na razie podoba. No nie wszystkim myślę i niedługo przestanie, ale jak zauważą, że w ogóle nie dowożą obietnic, ile z tych konkretów na razie dowieźli? 2 na 100?
No mnie też bardzo zaciekawiło to, co ty mówiłeś na swoim kanale o tych spółkach Skarbu Państwa i zatrudnieniach ludzi.
Tak? Trochę bezczelne, nie?
To jest brutalnie bezczelne. To jest brutalnie bezczelne. Te przykłady, które podałeś, ja się tylko chwyciłem za głowę.
Ale tego będzie więcej. Ludzie zapomnieli, czym jest Platforma Obywatelska. Bo to trochę lat minęło, nie? Po 8 latach jednak świat wygląda zupełnie inaczej. Ale starsi słuchacze, niech sobie przypomną, świat w roku 2015. Wtedy naprawdę ludzie się cieszyli, że Platforma przestaje rządzić. Co więcej, ludzie myśleli, że za PiSu będzie lepiej. Platforma takie rzeczy odwalała, że PiSowcy, to byli ci sami PiSowcy, co teraz. Wyglądali na ich tle na normalnych ludzi, którym warto jest zaufać. Teraz sobie wyobraźcie, patrząc na obecny PiS, taki sam jak ten 10 lat temu, co musiała Platforma odwalać, żeby na ich tle ten obecny PiS wyglądał na normalną partię. I to znowu się wydarzy. To znaczy ja myślę, że nie wiem kiedy, za rok, 2, 3, 6 albo 8, znowu PiS zacznie wyglądać normalnie na tle tego, co będzie robiła Platforma, bo oni naprawdę robili złe rzeczy, bardzo źle rządzili, wkurzyli naprawdę wiele osób i ja tu nie widzę na razie żadnych oznak poprawy.
Ale to jak zmieniają dzisiaj TVP, właśnie kupują też tym wyborców, bo to co powiedziałeś, że nie mogą niczego dać i nagle wprowadzają pary homoseksualne do pytania na śniadanie i tak dalej, i tak dalej. Oni chcą pokazać, że zaznaczyć gdzieś, że gdzieś są. Że gdzieś się zaczyna cała ta zmiana.
No tak, no, to był słynny przykład. Ten Grzegorz Storoczyński w Wyborczej napisał taki ważny artykuł z tezą, że Tusk wcale nie chce chyba rządzić, bo nie będzie w stanie rządzić, że nie ma tych żadnych możliwości, bo prezydent będzie mu blokował, że nie będzie w stanie nawet zmienić paskowego w TVP i dalej będzie rządzić, a na paskach TVP będzie, że tam Tusk to agent niemiecki i tak dalej. Bo żeby zmienić prezesa TVP, musisz mieć zgodę Rady Mediów Narodowych, KRR i Krajową Radę Telewizji i tak dalej i tam wszędzie PiSowcy siedzą i nic nie zmienisz. Więc musieli to zrobić brutalnie na rympał, no potem znaleźli to bardziej legalne rozwiązanie, no bo musieli coś zmienić, musieli pokazać ludziom, że cokolwiek się zmieniło, że chociaż to TVP się zmieniło, więc to była ta przyczyna polityczna, czysto wizerunkowa. Natomiast no, wiele rzeczy da się w ten sposób przejąć. To wyrzucić jednych, tam teraz celebrują wyrzucenie każdego PiSowca z jakiejś tam rady, nie wiem, instytutu, fundacji, z Banku Światowego, czy skądś tam jeszcze, żeby pokazać, że patrzcie, coś robimy. Tylko to nie będzie miało wpływu na życie ludzi. To, że jeden PiSowiec zostanie zastąpiony przez Platformersa, jeden będzie miał mniej pieniędzy, a drugi więcej, nie zmieni życia ludzi. Obietnice będą niedowiezione, nie ma na nie pieniędzy, część jest w ogóle nierealistyczna. Tu powstają te liczniki, tych konkretów, 100 konkretów na 100 dni pierwszy rząd, tak? No nie wiem, 30 dni już tego rządu chyba mija właśnie. Ile? 2 zrobili, czy 3? I ja nie wiem, czy przez kolejne 60 wiele zmienią, więc będzie problem niedowiezionych obietnic. I właśnie mówię tym ludziom, że oni tych obietnic nie dowiozą. Ludzie się do Hołowni zrażą, no bo była być trzecia droga, a firmuje swoją twarzą teraz te brutalne rozgrywki z PiS-em. Trzeba stać, szeroko się uśmiechać i czekać na tych wyborców, którzy już raz u nas byli do lipca, poszli do Hołowni. Teraz musimy stać, czekać, się uśmiechać, aż oni do nas wrócą. No tylko nie możemy być wariatami, żeby do nas wrócili.
Ale dobra, ale uważasz, że jeżeli już PiS miał przegrać wybory i Platforma miała wygrać, koalicja, to uważasz, że dobrze, że oni to wygrali, czy nawet jakby dzisiaj był PiS, to by było dokładnie tak samo? Lepiej? Jaka jest twoja optyka na to? Czy PiS już grał tak grubo, że dobrze, że ktokolwiek, jakkolwiek to zatrzymał?
Moja opinia od chyba kilkunastu lat jest taka, że każdy kolejny rząd jest gorszy od poprzedniego. Więc póki co, tak, ten rząd jest gorszy od poprzedniego. Natomiast to nie znaczy, że chcę, żeby PiS wrócił do rządu, bo będą robić jeszcze gorzej. No.
Przypominam ci to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, ale jeszcze się nagrywało, że Kaczyński jest najwybitniejszym politykiem.
PiS będzie rządził jeszcze gorzej niż Platformę, a Platforma rządzi jeszcze gorzej od PiSu. To nie znaczy, że jestem za jednymi albo za drugimi.
A prezydent Duda to postać pozytywna czy tragiczna?
To się okaże. Tak naprawdę prezydent przez te poprzednie 8 lat to niewiele miał do powiedzenia, bo rządził jego obóz i tutaj ciężko się wykazać. Tak naprawdę dopiero teraz zaczęła się wielka gra dla prezydenta Dudy, jak on zostanie zapamiętany i co zostanie z tej jego prezydentury, bo te pierwsze 8 lat to w sumie takie pojedyncze. Pojawiał się tylko wtedy, jak wchodził w spór z własnym środowiskiem, przy sądach i przy telewizji parę razy, a teraz każdego dnia być może będzie w centrum sporu, bo został ośrodkiem władzy niezależnym od Sejmu. Może tym prawem weta naprawdę mocno namieszać. A czy tą szansę wykorzysta, czy nie, no to ja nie potrafię powiedzieć. No raz rozmawiałem z prezydentem, który nas wtedy zaprosił po tych wyborach, więc nie mogę powiedzieć, żebym znał człowieka. Zobaczymy. No nie chciałbym tutaj prognozować mu jednego lub drugiego rozwiązania. No zobaczymy. Wszystko jest w jego rękach i sam zdecyduje o tym, co po nim zostanie.
Masz swojego wymarzonego przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych?
Wymarzonego to może nie mam. Mhm. Natomiast jest dwóch w grze, Trump i Biden, i z tej pary zdecydowanie jestem za Trumpem.
To dlaczego jest taka opinia, że Trumpem się straszy i mówi się, że Trump nie jest zbyt dobry, chociażby z perspektywy Polski, że myśli o rozwiązaniu NATO i tak dalej, i tak dalej.
A ile wojen wybuchło za Trumpa? No właśnie. Trump jest biznesmenem, umie się dogadać, wie gdzie postraszyć, wie gdzie się cofnąć, więc sądzę, że za Trumpa byłoby lepiej niż za Bidena. O, kontrowersyjna opinia. Mogę? Wreszcie, bo chyba takie mówię same nudne rzeczy. Wróćmy do Muska na chwilę. Chyba z rok temu, świat zaczął nienawidzić Muska, bo Musk wymyślił swój plan pokojowy dla Ukrainy. To znaczy, żeby linia frontu była mniej więcej tak jak teraz, tam zrobić jakieś może plebiscyty, głosowania, Krym oddać Rosjanom i żeby ta wojna się zakończyła. No to wtedy, że to ruski agent, ruska onuca, że mu odbiło, że tu przecież Ukraina wygra zaraz z Rosją. A Musk powiedział, Ukraina nie wygra z Rosją, bo nie ma absolutnie do tego żadnego potencjału. Rosja w tym momencie jeszcze nie ma potencjału, żeby zająć całą Ukrainę, ale co będzie za kilka lat, to nie wiadomo. Granica pewnie się, ta linia frontu wiele nie zmieni, za to jeżeli będziemy czekać z tym rozejmem 2-3 lata, to po prostu zginie dodatkowo kilkaset tysięcy ludzi. To na cholerę ma ginąć te kilkaset tysięcy ludzi, jak możemy już teraz się dogadać przy tej linii obecnej frontu. I tak z perspektywy roku, to chyba mega mądrze powiedział, bo trochę ludzi w międzyczasie zginęło, linia frontu ani nie drgnęła i ta wojna nie ma coraz mniejszy sens, ma już na pewno z punktu widzenia Ukrainy. Gospodarka zdewastowana, ludzie giną, świat coraz mniej chce ich wspierać, bo ma swoje inne rzeczy na głowie i jakby się Ukraińcy teraz cofnęli ten rok, to mogliby uznać, no to w sumie to byłoby fajne się tak dogadać, tylko że teraz Rosjanie już nie będą chcieli się tak dogadać, bo oni powoli przejmują inicjatywę. Więc czemu ja w tą dygresję wpadłem o Musku i Ukrainie? A, Trump. Że Trump myślę, że myślałby podobnie do Muska i to wojna już by się dawno zakończyła i z punktu widzenia Polski byłoby to lepsze rozwiązanie niż Rosjanie wchodzący do Kijowa, być może za rok, dwa albo trzy.
No i też zastanawiające jest to, że rozmawiamy naprawdę o dwóch seniorach, no bo Trump ma chyba 77 lat.
Ja nie wierzyłem, jak on wtedy przegrał, że on się potem podniesie i jeszcze raz po 4 latach będzie chciał startować, ale on nie tylko startuje, to jeszcze prowadzi w sondażach. Facet jest naprawdę niesamowity. I też się dziwię, elitom amerykańskim, no ale ja na tym się nie znam, oni się lepiej znają, że oni dalej na Bidena stawiają na drugą kadencję, przecież to jest facet, który potrafi zasnąć stojąco i nie do końca kojarzy, co się koło niego dzieje.
Biden jest po 80, dobrze kojarzę?
No chyba tak, on jest strasznie stary, 80 kilka lat ma już chyba. Jak nie, to też na pewno przekroczył
81.
No właśnie, Trump też już jest chyba po 80.
77.
To jeszcze trochę młodszy. Dziwna sprawa.
Niesamowite. To, ale słyszałem o Michelle Obamie, ale tak obiło mi się gdzieś to o uszy, że ona ewentualnie mogłaby być.
Chyba już za późno, bo to za rok są wybory.
No właśnie, a słyszałem to całkiem niedawno od kogoś mądrego, ale nie pamiętam już teraz.
Ja tu nie jestem specjalistą.
Ja też nie, ale to by było bardzo ciekawe, jeżeli ona by startowała.
To myślę, że miałaby większe szanse od Bidena.
Na pewno.
Myślę. Natomiast rzeczywiście, patrząc na wypowiedzi, no to można uznać, że Biden jest lepszy, bo mówi, że będzie wspierał Ukrainę, a Trump mówi, że zakończy tę wojnę. I pytanie, jak rozumiemy zakończenie tej wojny oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że gdyby Trump rządził te 2 lata temu, to świat wyglądałby lepiej niż obecnie.
W różnych podcastach w Stanach się też mówi o ewentualnej wojnie między Stanami a Chinami. Wierzysz w takie rozwiązanie?
To nie jest kwestia wiary, jakiegoś prawdopodobieństwa. Ono istnieje, jest dodatnie, natomiast bardzo bym chciał, żeby w ciągu najbliższych paru lat nie było takiej wojny.
No myślę, że paru to może nie, ale pytanie, czy przyszłość 10-15-letnia nie przyniesie. Fajnie nie... Joe Rogan o tym powiedział, nie, Elon Musk o tym właśnie powiedział, że to jest, że gospodarka w Stanach jest największą od 1890 roku. I to jest tak, że przychodzi ci ktoś nagle na twoje osiedle i mówi, że teraz on jest większy. I nie oddajesz zabawek i mówisz, dobra, będziesz największy, tylko to jednak na koniec skończy się szarpaniną.
To słynna pułapka Tuki Dydesa, tak? Więc ja nie wiem, co Amerykanie postanowią, bo są dwie możliwości. Pierwsza, zrobią wszystko, co mogą, żeby zdusić Chińczyków, a druga, że się poddadzą i powiedzą, a co nam to przeszkadza. No pytanie też, czy kolejna wielka zagadka, na którą nie mamy odpowiedzi, czy Chiny zdążą urosnąć i się wzbogacić, zanim się zestarzeją, bo oni mają olbrzymie problemy demograficzne. To polityka jednego dziecka bardzo im zaszkodziła pod tym względem, więc będą się bardzo starzejącym społeczeństwem. Nie wiem naprawdę, co będzie. Nie chciałbym wielkiej wojny światowej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Też pytanie wtedy, jak Rosja się zachowa i co na to Europa. Przyszłość, obawiam się, że będzie bardzo ciekawa, natomiast obawiam się, wolałbym o tym czytać w książkach, niż samemu to przeżyć.
I też to, że naprawdę długo nie było bardzo dużej wojny.
To chyba dobrze.
Znaczy tak, to znaczy dobrze, ale w odniesieniu takim, że widać, że się gotuje.
Znaczy, gotuje się ewidentnie. Amerykanie słabną, Chińczycy rosną. Rosjanie tak szybko się starzeją, że to jest w zasadzie ostatnia chwila dla nich, żeby coś jeszcze zrobić, no i korzystają z tej chwili. Europa się starzeje, Afryka rośnie w zastraszającym tempie. Jak spojrzymy na liczbę ludności w Afryce, to pytanie, gdzie oni zaraz będą mieszkać i gdzie, jeżeli nie w Afryce. Więc przyszłość jest bardzo nieciekawa.
Już czytałem sobie ostatnio taką książkę, bo miała tytuł Liczby nie kłamy. Mówiła o tym, że w 2070 roku będzie tak, że pierwszy raz będziemy mniejszością jako ludzie w Europie, jako biali ludzie, i będzie nas więcej umierało niż się rodziło. To będzie pierwszy taki moment w historii świata i jestem tego też bardzo ciekawy.
Niedawno, skład 3 lata temu widziałem statystykę, być może ją źle zapamiętałem, że nastolatków w Nigerii jest więcej niż w całej Europie, w sensie w Unii Europejskiej, co też pokazuje bardzo niepokojący trend.
Niestety akurat tego, to jest bardzo ciężka sytuacja do odwrócenia. A już zamykając naszą rozmowę, jest coś ostatnio takiego ciekawego, co czytałeś bądź oglądałeś? Biografia Maska, to wiemy.
Tak, to ostatnio to jest pierwsza po długiej przerwie książka, którą przeczytałem, bo miałem na głowie kampanię wyborczą i głowę miałem gdzie indziej, teraz wróciłem do czytania książek.
Na pewno byłeś zachwycony Zieloną granicą.
Więc nie oglądałem. Więc naprawdę polecam wszystkim biografię Ilona Maska.
Tylko i tyle? Tylko tyle?
No z ostatnich rzeczy, które ostatnio czytałem, to tak.
Dobrze, i tak to zostawmy. Ja polecam wszystkie książki tego autora. To jest doskonała rzecz. Można się zagłębić. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Również dziękuję.